mi sono giusto era adesso.
Chyba mikrofonu. Czy teraz jest lepiej? Państwo słyszycie?
Lepiej.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zanim rozpoczniemy dzisiejszą sesję Rady Miejskiej, chciałabym oddać głos Panu Burmistrzowi. Bardzo proszę, Panie Burmistrzu.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Szanowni Mieszkańcy. Szanowni Mieszkańcy, ja chciałbym dzisiaj dokonać dwóch takich uroczystych omówienie dwóch uroczystych decyzji. Po pierwsze chciałbym przedstawić Państwu dwie osoby, które zasiliły nasze grono, naszego kierownictwa, naszych dyrekcji, naszych jednostek i chciałbym, żeby Państwo radni te osoby dzisiaj poznali. Chciałbym przedstawić Panią Izabelę Pęszko, która kilka dni temu wygrała konkurs na dyrektora Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej. Jak Państwo pamiętają, na poprzedniej sesji żegnaliśmy dyrektora, no a dzisiaj gorącymi oklaskami przywitajmy nową Panią Dyrektor. Panią w obecności całej Rady życzę Pani, aby Pani spełniała się w tej roli. Wiem, że jest Pani pełna energii i chęci do pracy. To jest taki awans wewnętrzny. Pani od wielu lat pracowała w Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej. No i mam nadzieję, że będzie Pani godną następczynią Pana Roberta Szczypilera, którego też gorąco tutaj żegnaliśmy. Życzę Pani wobec wszystkich tutaj obecnych samych sukcesów. Dziękuję bardzo. I proszę Państwa, nieco wcześniej, ale też chciałbym Państwu przedstawić Panią Bożenę Podgórską, która została dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej. Już tą funkcję piastuje chyba dwa miesiące albo półtora, ale w każdym razie troszkę wcześniej, ale też nie było okazji, żeby Panią Dyrektor przedstawić. Wielu z Państwa Panią Dyrektor zna, ponieważ pracowała w samorządzie naszego miasta przez wiele, wiele lat, pełniąc różne funkcje dyrektorskie, była przedstawicielem tutaj również urzędnikiem w naszym Urzędzie Miasta. Także myślę, że wielu z Państwa Panią Bożenę zna i ja chciałbym również z tego miejsca życzyć Pani Bożenie Podgórskiej samych sukcesów i również tego, aby była godną następczynią Pani Ambroży, która też przez wiele lat pracowała i zasłużyła na wielkie słowa uznania, czego Pani Dyrektor również życzę, żeby w takiej samej atmosferze kiedyś za jakieś 20 lat Pani kończyła. Ja Panią tylko serdecznie życzę wszystkiego najlepszego. Też się cieszymy. Proszę Państwa, jeszcze jedna taka miła uroczystość. Po raz pierwszy w naszym mieście postanowiliśmy powołać Radę Pożytku Publicznego. To takie ciało doradcze, które ma nam pomagać. Pani Burmistrz Beacie Dawide i nam wszystkim, także radnym, pomagać w tym, abyśmy potrafili w sposób należyty wykorzystać to, co jest wielką wartością naszego miasta i każdej gminy i powinno być, czyli wykorzystywać wszystkie organizacje pozarządowe, które działają w Czeladzie. Nigdy tego nie było, to jest pierwsza kadencja i mam nadzieję, że wszystkie osoby, które zaprosiliśmy do współpracy, które wybraliśmy zgodnie z uchwałą, którą przyjęliśmy w ubiegłym roku, że te osoby pomogą nam w jeszcze większym stopniu dotychczas wykorzystać organizacje pozarządowe po to, żeby realizowały wiele zadań tych, które my chcemy realizować jako gmina, bo wiemy, że wiele z tych zadań jest znacznie lepiej realizowane, jeżeli to realizują właśnie organizacje pozarządowe. I mam nadzieję, że ta nowo powołana Rada nam w tym pomoże. A chciałbym tutaj zaprosić i wręczyć dyplom powołania następującym osobom. Powołuję Pana Marka Gawrona, przedstawiciela organizacji pozarządowej. Serdecznie zapraszam. Wieloletni działacz różnych organizacji, no niezwykle zaangażowany w plany społeczne, także bardzo się cieszę, że będzie nam pomagał. Dziękuję. Powołuję panią Annę Krusiec, przedstawiciela organizacji pozarządowej również. Bardzo serdecznie gratuluję. Anna Krusiec działa na rzecz osób niepełnosprawnych, potrzebujących pomocy. Dziękuję za pani pracę i przepraszam, że dołożymy jeszcze nowy.
Nie boimy się.
Cześć, nie dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Powołuję również pana Sławomira Stalen, przedstawiciela organizacji pozarządowej. Ja tu jestem serdecznie i także liczę na państwa tam pomoc i zaangażowanie. Dziękuję bardzo. Kolejna osoba to pan Michał Kowalno, przedstawiciel klubu sportowego CKS Czelać. Klubu, który ma ogromne tradycje w naszym mieście i ogromne aspiracje, a ja życzę, żeby mimo tego obciążenia i działalności w Radzie, żeby pan wyprowadził CKS na najwyższe tory. Gratuluję serdecznie. Pan Włodzimierz Jarosz, przedstawiciel Rady Miejskiej w Czeladzi. Nie muszę przedstawić. I panią Janinę Wcisło, również przedstawiciela Rady Miejskiej w Czeladzi. Bardzo serdecznie dziękuję, że po wielu obowiązków jeszcze państwo radni się zgodzili. Pani dziękuję serdecznie. To tyle, pani przewodnicząca.
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ja chciałabym się pozwolić poprosić tutaj przewodniczącego klubu Rzadkiej Inicjatywy Samorządowej, wiceprzewodniczącą i w imieniu wszystkich rady złożyć panu burmistrzowi serdeczne życzenia. Przede wszystkim zdrowia, żeby wszystkie te plany i cele, które pan burmistrz założył, spełniły się. Żeby spełniały się te marzenia osobiste, ale żeby był także czas, tak jak miał wcześniej, na to, żeby mieć czas dla rodziny. Wszystkiego dobrego, panie burmistrzu. Będziemy trzymać kciuki, pomagać. I mam nadzieję, że te wszystkie plany zostaną zrealizowane dla naszych mieszkańców, dla naszego miasta. Bardzo wszystkiego dobrego życzymy. Organizacyjnych, a także pana prezesa, jego drugiego pana prezydenta. Wszystkich państwa serdecznie witam, naszych mieszkańców. Proszę państwa, dzisiejszy porządek obrad. Wiem, że mam zgłoszenie od pana burmistrza, pani burmistrz o wycofanie jednej z uchwał. Bardzo proszę, udzielam pani burmistrz głosu.
Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca, szanowni państwo radni, prosimy o zdjęcie z dzisiejszego porządku obrad punktu 14 naznaczonego jako projekt nr 21 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działu 259 o powierzchni 1437 m2 położonej w Czeladzi przy ulicy Zdańcu.
Dziękuję bardzo. To jest oczywiście w ramach autopoprawki, zdjęcie z porządku, więc nie będzie głosowania. Tego punktu w dzisiejszym porządku obrad nie będzie. Mamy też w projekcie 33, to jest projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z powiatem będzińskim. I tu jest nowa wersja, tak? Dobrze przekazała? Dobrze.
Stara zostanie.
Stara zostanie. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, czy państwo radni macie uwagi, propozycje do zmiany porządku obrad? Pan radny Wojciech Maćkowski, bardzo proszę.
Przewodnicząca, nie do porządku obrad. Prosiłem o głos w tej pierwszej części też, więc teraz nie będę mógł udzielić.
A w jakim zakresie to będzie? Bo jesteśmy przy porządku obrad. Czy...
No, prosiłem w tym fragmencie przed porządkiem obrad jeszcze, więc nie wiem, jakim panu chciałem. No jest pewna sprawa organizacyjna, chciałem dodać.
To jest wniosek formalny?
Tak, będzie.
To bardzo proszę, wniosek formalny ponad wszystkim, czyli nie jest to porządek obrad. Bardzo proszę.
Mogę,
tak? Tak, bardzo proszę. Jeżeli formalny.
Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, minęło 24 godziny od wczorajszego spotkania. Myślę, że wszystkim ochłonęły nieco głowy. W związku z tym chciałem do Pana Burmistrza zaapelować o bardzo większy szacunek do radnych. Już muszę powiedzieć, że wczorajszego dnia spotkałem się chyba jako radny po raz pierwszy zachowaniem takim, że do radnego mówi się publicznie ty i po drugie sugeruje mu się jakieś miny.
Panie radny, to nie jest wniosek formalny. Będą sprawy różne, będzie pan miał udzielony głos. Dziękuję bardzo. Ale to nie jest wniosek formalny. Szanujmy się, mówimy sobie te słowa, bo były one wczoraj, myślę, że dzisiaj nie ma
sensu. Mam nadzieję, że pan burmistrz będzie miał na tyle odwagi, żeby za taką sytuację przeprosić.
Ja myślę, panie burmistrzu, że to nie...
Panie przewodniczący,
bardzo pana się przepraszam. Ukłony, naprawdę, nie chciałem pana obrazić.
Dziękuję bardzo. Tak jak powiedziałam, nie był to wniosek formalny. Bardzo proszę, jeżeli zgłaszamy wniosek formalny, żeby to był wniosek formalny. Sprawy różne mamy w innym punkcie. Proszę Państwa, czy Państwo radni macie pytania, uwagi do porządku obrad? Chcecie coś wprowadzić, zmienić? Nie widzę. W związku z tym, że chodzimy do kolejnych punktów porządku obrad. Punkt trzeci.
Wprowadzenie tam jest. 36 projekt. 36. Jest na ekranie, Pani Juro.
Przepraszam bardzo, tak. Projekt o numerze 36 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 62/4, arkusz maty 23 o powierzchni 641 m2 położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej. Czy pan, to jest projekt, który jest zaproponowany do wprowadzenia w porządku obrad i zanim przystąpimy do głosowania. Czyli będzie to ostatni projekt po numerze punkcie 17, a taka jest moja propozycja, jeżeli Państwo macie jakąś to oczywiście bardzo proszę. Po projekcie o numerze 28, jeżeli radni przegłosują, to projekt o numerze 36 będziemy omawiać i ogłosować w tym punkcie. Czy są, kto z Państwa radnych, mam wniosek?
Jeszcze terminale.
Proszę? Oczywiście proszę o włączenie wszystkich terminali, sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Pan radny Marcin Gadecki, bardzo proszę o zalogowanie. Jest jakiś problem? Jest już, dziękuję.
Marian Kita.
Proszę?
Pan Marian Kita.
Chyba wszyscy będą, bo nie ma pana pisarka. Mamy wszystkich, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, głosujemy wniosek o wprowadzenie do porządku obrad. Projekt o numerze 36. Bardzo proszę, przystępujemy do głosowania. Kto jest za, kto przeciw. Wszyscy, dziękuję. 17 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Kolejny punkt o numerze 3. Rozpatrzenie zgłoszonych uwag do protokołu z poprzedniej sesji. Czy Państwo radni macie jakieś uwagi, propozycje do protokołu z 21 sesji Rady Miejskiej z 28 stycznia? Nie widzę. Kolejny protokół z 22 sesji z dnia 29 lutego. Czy są jakieś propozycje ewentualnych poprawek, zmian? Nie widzę. Proszę Państwa, punkt 4. Informacja burmistrza z okresu międzysesyjnego od 16 stycznia do 4 marca. Bardzo proszę Państwa radni, czy są jakieś pytania do tego materiału przedstawionego przez Pana Burmistrza? Nie widzę. Kolejny punkt, punkt 5. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Otrzymaliśmy materiały dla wszystkich radnych. Czy ten materiał był omawiany na Komisji Rozwoju, Panie Przewodniczący?
Nie, Pani Przewodnicząca, członkowie Komisji Rozwoju stwierdzili, że temat będziemy omawiać na sesji.
Bardzo proszę, w takim razie otwieram dyskusję. Jeżeli są pytania, bardzo proszę, może Pan Prezes chce zabrać głos. Bardzo proszę. Proszę tutaj Pana Prezesa.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu. Proszę Państwa, bardzo dobrze się stało, że w porządku obrad dzisiejszej sesji jest temat umówienia realizacji gospodarki wodno-ściekowej, ponieważ Wysoka Rada najczęściej dwukrotnie w trakcie roku zajmuje się tematyką wodno-ściekową. Raz zwykle w marcu, kiedy przedstawiciele Zakładu Inżynierii Komunalnej przedstawiają propozycje najczęściej poniżej oczekiwań, propozycje działań inwestycyjnych ZIP-u, a w czerwcu, kiedy przychodzi na jakiś czas podejmować trudne decyzje związane ze zmianą cen taryfowych. Postanowiliśmy zgodnie z punktem obrad przedstawić Państwu niejako działalność ZIP-u i gospodarkę wodno-ściekową w takiej pewnej pigułce, przedstawiając zarówno to, czym przedsiębiorstwo wodno-ściekowe winno się zajmować, czym się zajmuje. Przedstawiamy Państwu pewną informację również taką, nazwijmy to, technologiczną, żeby było wiadomo, skąd ta woda jest w efekcie finalnym w naszych kranach, jakie są zadania statutowe ZIP-u, jakie są plany związane z inwestycjami, jak się kształtują straty, ceny. Wydaje mi się, że ten materiał właśnie obrazuje całość gospodarki wodno-ściekowej. Może wywołać dyskusję, a jeśli nie, to uznam, że Państwa ten materiał przekonuje, jest zrozumiały, przejrzysty, sensowny. Wszelkie pytania, wszelkie uwagi, wątpliwości, jestem w trakcie dyskusji na Państwa pytania wyjaśnię. Bardzo dziękuję, że taki temat istotny dla samorządu i miasta znalazł się w obradach, poddany z tą obradą Rady Miejskiej. Dziękuję za słowo.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania? Bardzo proszę, Pani Przewodnicząca Zofia Badańska.
Ja mam tylko takie jedno pytanie, strona 5, wielkość strat wody. Skąd taka ogromna różnica?
Na plus?
Na plus, oczywiście na plus, jeśli można, o wyjaśnienie. I chodzi mi również o te udrożnienia kanalizacyjne, dlaczego sieci kanalizacyjne.
Może Pana Prezesa tutaj zatrzymamy, bo może będą jeszcze pytania.
Dziękuję, przepraszam za tak szybkie opuszczenie mównicy, ale już jestem gotowości bojowej. Strona 5, Pani Przewodnicząca.
Tak.
Taka tabelka jest. Wielkość teraz
wody. Strona 5, strona 6.
Mamy 5.
5? Przepraszam, że ja mam inny. Proszę Państwa, jest rzeczą, można powiedzieć, naturalną, że w procesie transferu, transportu wody od źródeł aż po nasze krany zdarzają się różne sytuacje, które oznaczają, podsumowywane są jako straty. Te straty są efektem nieraz faktycznych awarii występujących na sieciach wodociągowych. Są to nieraz straty wynikające z potrzeby płukania sieci. Przyjmuje się generalnie, że przedsiębiorstwa wodno-kanalizacyjne, które ten poziom strat mają na poziomie do 5%, to są świetne przedsiębiorstwa. które radzą sobie z wszelkimi, czy większością problemów technologicznych, bo zawsze będzie tak, że część wody w procencie określonym naszym sprawozdaniem jest tracona. Przedstawiając ten wskaźnik, pokazując lata 2013, 2014, 2015, uważam, że już możemy bardzo z podniesionym czołem mówić, że wskaźnik 8,6 jest, Pani Przewodnicząca, naprawdę dobrym wskaźnikiem, oznaczającym, że czas pomiędzy ustaleniem wystąpienia awarii, jej zlokalizowaniem i usunięciem jest naprawdę krótki. Wielu z Państwa pamięta nawet wypowiedź dyrektora Sztubidera, który mówił o czasach nie tak odległych, kiedy dzień bez awarii był dniem, wydaje się, nienormalnym, czymś wyjątkowym. Dzisiaj awarie zdarzają się bardzo rzadko. Jest to efekt pewnego procesu technologicznego i wielu zmian. Ale mogę Państwa uspokoić, że oczywiście będziemy starali się ten wskaźnik poprawić. Podkreślam, ideałem byłoby, by on się kształtował na poziomie plus minus 5%. Ale to już jest dobry wskaźnik, robimy wszystko, żeby faktycznie go obniżyć. Także proszę nie traktować z niepokojem. Nie ma tutaj podstaw do niepokoju. A przepraszam, a drugie pytanie, czy...
Było jeszcze pytanie. Tak, drugie ilość awarii.
Wielkość awarii?
Tak.
Proszę Państwa, więc to co zaczęło jakby o odróżnienia. Proszę Państwa, wydaje się, że te zagadnienia awarii też są istotne. Dzielimy je na typowo awarie wodociągowe, kanalizacyjne. Tych 80 w skali roku, to proszę Państwa, to jest też wielkość, można powiedzieć, pod kontrolą. Tempo, szybkość usuwania awarii jest poprawne. Natomiast udrożnienia kanalizacyjne są to, można powiedzieć, awarie mniejszego typu. Są to zgłoszenia właśnie gdzieś jak gdyby powstających zatorów, czy też wybijania fekalii w piwnicach, pomieszczeniach gospodarczych i lub sygnalizowane przytkania, które rejestrowane są na sieciach w mieście. Więc to są udrożnienia, które powodują, że to, co produkujemy i zrzucamy, po prostu musi sprawnie przepłynąć przez rury i trafić na oczyszczalnię. To jest rzecz, która jest rzeczą, bym powiedział, standardową. Od tego mamy sprzęt. Tu się Państwu pochwalę, że bodajże 4 kwietnia otrzymujemy zamówiony nowy samochód WUKO, który jest produktem technologicznie nowym, na podwoziu Mercedesa, zakupiony w trybie leasingu. Będzie to urządzenie, które naprawdę będzie szybko, sprawnie i profesjonalnie usuwać wszelkie zatory kanalizacyjne.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania? Pan burmistrz, tak? Bardzo proszę.
Proszę Państwa, problem jest zdziwiony, że Komisja Rozwoju akurat nie szerzej nie dyskutowała na tematy wodno-kanalizacyjne. I nie chciałbym, żeby powstało wrażenie takie, że Pan Prezes ocenia, że bieżące działania są na tyle dobre, że skutkują małą ilością awarii, małymi stratami. Ale nie chciałbym też, żeby powstało wrażenie, że nie mamy ogromnej ilości problemów i ogromnej ilości potencjalnych prac do wykonania. I te zadania stają przed nami, na to potrzeba ogromną ilość pieniędzy. Także chciałbym tylko w dwóch słowach, żeby Pan Prezes powiedział z naszych wyliczeń, ile jeszcze potrzebujemy sieci wodno-kanalizacyjnych budowy w naszym mieście, zwłaszcza kanalizacji. Jak również jakie potrzeby finansowe są na to, aby pokryć wszystkie te prace, które musielibyśmy wykonać w naszej gminie, żeby no, zamknąć temat w 100%. Mówię to celowo, proszę Państwa, żebyście mieli Państwo świadomość, że tych problemów jest jeszcze sporo i musimy te problemy tak rozwiązywać, żeby był znaczący postęp i podejmować różnego typu działania, które będą w tym kierunku prowadziły. Dlatego bym Pana Prezesa prosił, żeby jednak powiedział jeszcze, jaka perspektywa prac, ile środków finansowych kosztowało to wszystko, jakie zagrożenia ewentualnie nas czekają, z którymi musimy się być może w przyszłości zmierzyć, bo to jest naprawdę istotny problem naszych miast.
Dziękuję za pytanie Panie Burmistrzu i przyznam szczerze, że jest to pytanie, które w pewnym stopniu sprowadza na ziemię. Bo tak powinno być, że jeżeli się mówi o pewnych pozytywnych wskaźnikach, to trzeba też powiedzieć o skali problemów. Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ZIK jest firmą, przed którą jest cały szereg poważnych sal. Nawet tutaj przed sesją siedzący koło mnie pan Gabor zapytał, a co z kanalizacją na Rejmonta? Jak nie było, tak nie ma. Proszę Państwa, jest cały szereg stref miasta kanalizacji pozbawionych. My w swoich planach inwestycyjnych nastawiamy się na preferencje inwestycyjne dla kanalizacji, ponieważ te działania dają większy potencjał, większą szansę sprzedaży. Ale żeby realizować kanalizację, czy to po części za środki własne pochodzące z TAR, czy przy pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych, w tym środku z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, czy nawet szukając kontaktów z Politechniką Gliwicką, by spróbować też znaleźć się w tych programach innowacyjno-pilotażowych, musimy pamiętać, że skala potrzeb przy inwestycjach, które z ich siłami własnymi i środkami, o których wspomniałem, może na poziomie obecnej taryfy inwestować rocznie rzędu 3 miliony złotych, to proszę Państwa, skala takich realnie policzonych w metrach na konkretnych ulicach, do konkretnych osiedli, osiedle w rejonie ulicy Betonowej, centrum miasta Kilińskiego, Józefów, często tutaj wspominany. Te inwestycje ogółem, które winny być wykonane w krótkim czasie, to jest, proszę Państwa, rząd wielkości 30 milionów złotych. Tego budżet ZIK-u nie przeskoczy. Istotnym zagadnieniem, proszę Państwa, jest również to, że zwiększenie skali, bo ktoś powie, to inwestujmy, zróbmy 3-4 lata potężnych inwestycji, osiągniemy sukces. Zbyt duża ilość inwestycji z kolei wykonywanych naraz automatycznie przekłada się na taryfy. Taryfy są konstruowane w oparciu o koszty roku minionego, więc w następnym roku po zwiększonej ilości inwestycji i ich zakończeniu są gminy, które to przeżywają. Skala podwyżek cen taryfowych jest bardzo wysoka. Szukamy innych sposobów. Chcę Państwu powiedzieć, że takim trudnym do rozwiązania, ale dyskutowanym z panem burmistrzem tematem czy problemem strategicznym numer jeden jest poprawa warunków jakości wody w sensie jej twardości. Mają tam Państwo informację, jak się kształtuje tutaj ta struktura chemiczna wody. 25% wody jest zasypywanej z GPW dla jej zmiękczenia. To jest za mało w ocenie mieszkańców. Dziś, z ostatnich dni badania wody potwierdzają przeciętny jej poziom twardości rzędu 400, 420, 440 mg wapnia, co oznacza bardzo wysoki, dopuszczalny, zdrowy dla organizmu, trudniejszy dla naszych urządzeń domowych poziom twardości, ale wydaje nam się, tutaj powiem wspólnie, bo zarząd ZIK-u współpracuje z panią burmistrz, z panem burmistrzem, przedstawiając różne pomysły, potrzeby. Problem twardości wody i pomysł jej zmiękczenia poprzez nowoczesne urządzenia, za które dziś ZIK i jego struktura finansowa nie jest w stanie z tym sobie podołać, to rozwiązanie tego problemu byłoby największym sukcesem, no powiem niestronnie, całej działalności ZIK-u od począwszy 2008 i lat wcześniejszych. To jest problem, proszę Państwa, znaczący i tak jak podkreślę raz jeszcze, odpowiadając na pytanie pana burmistrza. 30 milionów złotych to jest skala potencjalnych potrzeb miasta, żeby faktycznie zarówno osiągnąć właściwy poziom nasycenia kanalizacją i radykalnie mieszkańcy mogli odczuć sytuację w mieście.
Bardzo proszę, pan burmistrz.
Proszę Państwa, bardzo mi zależało, żeby te słowa padły, bo chciałbym, żebyście mieli Państwo świadomość, że no, niemal raz w tygodniu spotykamy się z panem prezesem i zastanawiamy się, jak przyspieszyć pewne działania. Bo wiemy, że w XXI wieku nie ma sieci kanalizacyjnej w wielu częściach miasta centralnych. Jest to ogromny problem, który leży nam na sercu i będziemy robić wszystko, żeby ten stan zmienić. Tak samo jak woda, o której pan właśnie prezes wspominał, również no, jest bolączką, nad którą musimy pracować. I stawiam przed prezesem bardzo trudne zadanie, to właśnie
każdy ruch inwestycyjny powoduje zwiększenie taryf. Wiemy wszyscy doskonale, że tej decyzji też nie chcemy. Więc szukamy takich rozwiązań, żeby uniknąć zwiększenia taryfy, a jednak zrobić pewien ruch do przodu. Pracujemy nad tym intensywnie i zrobimy wszystko, żeby ten proces przyspieszyć. To tylko tyle chciałem, żeby z moich i pana prezesa ust padło przy tej okazji, kiedy ten temat był tematem takim szczególnym tej sesji. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś pytania? Ja mam pytanie, panie prezesie, jeżeli można szybko. Jeżeli chodzi o co roku podejmujemy uchwałę dotyczącą tego planu modernizacji, ona też cały czas ewoluuje i zmienia się, bo te plany są dwuletnie, natomiast praktycznie każdego roku te jakieś zmiany wprowadzamy, względem na to albo wykonaliśmy więcej, albo mniej, żeby to korygować i urealnić. Mam pytanie, czy jak pan prezes przewiduje, czy ten plan, którym mamy obowiązujący, mamy szansę go zrealizować w takiej części, jaka została zaproponowana, czy może uda się coś więcej, bo to też jest kwestia tego, ja wiem, że wszystko się związane jest z pieniążkami, natomiast no, pytają nas mieszkańcy tych różnych terenów, na których tej kanalizacji nie ma. Ja tutaj też pozwolę sobie z mojego okręgu, bo ci mieszkańcy się do mnie zgłaszają. To jest ulica Księdza Skorupki, bardzo niedługa ulica, króciutka, która jest w pobliżu ulicy i Robotniczej, i ulicy Spacerowej, tych ulic, które są skanalizowane, a mamy ten problem tego kawałeczka do tych domów jednorodzinnych, gdzie ci mieszkańcy po prostu pytają, kiedy oni, bo na razie w tym planie też ich nie mamy.
Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przypomnę, że w ubiegłym roku, jakby po raz pierwszy wieloletni plan modernizacji i rozwoju był takim planem, jednak z pewnym skokiem do przodu. Uznaliśmy, że trzeba pokazać pewne zamierzenia również do roku 2020. Jesienią zeszłego roku ten plan już był modyfikowany, ponieważ wyskoczyły pewne podstawy do korekt. W tym roku, ponieważ ten plan faktycznie opiewa do roku 2020, radykalnej zmiany nie będzie, natomiast dam przykłady, gdzie musimy plan skorygować. Miasto i zakład budżetowy MZGK wprowadza nowe przedsięwzięcie remont ulicy Armii Krajowej Spółdzielczej. No, byłoby błędem i w ogóle brakiem przewidywalności, gdybyśmy w związku z tym nie zaangażowali się również w prace remontowe na tych ulicach. I już automatycznie ten plan będzie, zakładam, aneksowany, tak żeby pewne nowe elementy wprowadzić. Nie będzie ograniczeń, będzie on rozbudowywany. Inną z kolei przyczyną pewnych, nazwijmy to, opóźnień, wydawało się dla małych, wąskich czy blisko istniejącej sieci ulic, są dwie okoliczności. Albo tak zwany wskaźnik intensywności mieszkańców jest zbyt mały, żeby uzyskać środki zewnętrzne. Mówi się, że inwestycja wtedy jest tam nieopłacalna. Albo sytuacja inna, przyczyny grawitacyjne. Kanalizacja nie płynie do góry. W związku z tym montaż urządzeń jak gdyby zmieniających kierunek podraża inwestycje. Natomiast jestem przekonany właśnie, że te rozmowy, te pewne pomysły, które pan burmistrz też przekazuje nam do przeanalizowania, pozwoliłyby właśnie takie pewne enklawy w zaszłości zlikwidować. Tutaj trudno mówić o przykładach, ale takich ulic Skorupki, Księdza Skorupki jest co najmniej kilkanaście w mieście i tutaj na pewno, jeżeli znajdą się pewne dodatkowe czy też inne zewnętrzne źródła finansowania, na pewno do tych niezałatwionych zaszłości wrócimy i plan opracujemy, żeby uwzględniał również te, wydawało się, zapomniane niektóre ulice. Remonta, dojazd, Księdza Skorupki.
Harcerska.
To wszystkie też nie ma generalnie, ale Zagórnicza, te rejony, gdzie proszę Państwa, no rzeczywiście bardzo blisko jest do głównej sieci, ale tu potrzeba naprawdę środków większych niż wypracowane z taryfy wodokanalizacyjne.
Ja dziękuję bardzo. Czy Państwo macie pytania jeszcze do tego materiału? Dziękuję. Myślę,
że ja bardzo dziękuję za uwagę.
Temat, który pewnie jeszcze będzie powracał nieraz, bo mieszkańcy będą zgłaszać, a my cały czas mamy niewykonane. Proszę. Państwa, kolejny punkt naszego porządku obrad to jest sprawozdanie z działalności Komisji za 2015 rok. Państwo radni otrzymaliście sprawozdanie z działalności Komisji Rozwoju i Polityki Przestrzennej, sprawozdanie z działalności Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa, sprawozdanie z działalności Komisji Edukacji, Kultury i Sportu, sprawozdanie z działalności Komisji Finansowo-Budżetowej i sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej. Czy Państwo radni macie pytania do tego materiału, do tych sprawozdań? Nie widzę. Kolejny punkt projekt o numerze 34 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Głos oddaję Pani Radni. Bardzo proszę.
Tak, Przewodnicząca, ja chciałam tutaj króciutko, ponieważ uchwała zarówno w sprawie zmian w budżecie, jak i w WDF była omawiana na Komisji Finansowej, została przyjęta zarówno jedna, jak i druga. Ja chciałam tylko zgłosić tutaj malutką korektę, przesunięcie pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi. Ja informowałam też na Komisji Finansowej, że dotyczy to zadania koncepcja przebudowy ulicy Nowopogromskiej i koncepcja ścieżek rowerowych. Na te koncepcje środki informowałam, że mamy zagwarantowane, niemniej one były zagwarantowane w klasyfikacji 4300, czyli w usługach. Natomiast aby przekazać dotację do starostwa, winno to być w paragrafie dotacyjnym. I taka korekta została zrobiona zarządzeniem burmistrza i stąd, żeby były zgodne tutaj dane zawarte w uchwale, które pójdą po tym zarządzeniu. Proszę tylko, żeby wydatki bieżące były zmniejszone o tą kwotę 18 788, natomiast zwiększone wydatki majątkowe o 18 788. Będzie to w treści uchwały, tutaj w załączniku numer 3, tam gdzie są zapisy dotyczące wydatków bieżących majątkowych oraz zapisy w WPF-ie, też tylko dwie kwoty, te, które dotyczą wydatków bieżących i majątkowych. Tylko taka drobna korekta, jeżeli chodzi o tą uchwałę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, opinia Komisji Finansowo-Budżetowej była opinią pozytywną, 4 głosy za. Czyli wszyscy radni głosowali za. Czy Państwo radni macie pytanie do projektu uchwały? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 34 w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok. Bardzo proszę. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 35 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Przelać na lata 2016-2030. Konsekwencja podjętej wcześniej uchwały. Czy Państwo radni macie pytania do projektu? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny projekt o numerze 33 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa z powiatem będzińskim i miastem Sosnowiec oraz zabezpieczenie w budżecie gminy środków finansowych na realizację zadania, którego liderem jest powiat będziński, polegającego na przygotowaniu kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania przebudowa ciągu drogowego na odcinku rondo ulica Nowopogońska w Czeladzi, ulica Grota Robackiego w Sosnowcu do skrzyżowania z DK86. Ten projekt uchwały był na komisjach, Komisji Finansowo-Budżetowej i na Komisji Rozwoju. Czy Komisja Budżetowa zaopiniowała pozytywnie, 4 głosy za, czyli wszyscy. Poproszę przewodniczącego komisji, bardzo proszę, pan przewodniczący, o pomoc.
Szanowni Państwo, komisja jednogłośnie zaopiniowała projekt pozytywnie, uczestniczyła głosowanie.
Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie pytania do tego projektu? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Kolejny projekt o numerze 29 w sprawie rozpatrzenia skargi pana Waldemara na niewłaściwe wykonanie zadań przez dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi i uznania jej za bezzasadną. Ta skarga była opiniowana przez Komisję Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Mam przewodniczącego, ale czy pan wiceprzewodniczący? Chyba pan Jarosz, tak?
Tak, ale we mnie obecny.
Rozumiem. Czy mamy członków tej komisji na sali, którzy byli obecni na tym posiedzeniu? Tak, pan radny Marek Kocoń się zgłasza. Bardzo proszę, komisja podjęła decyzję w tej sprawie. Widzę, że mamy pozytywną opinię do tego wniosku, że uznania za bezzasadną. I taka opinia, nie było tu żadnych innych wniosków. Nie. Dziękuję bardzo. 5 głosów. Znaczy większość zdecydowała, że... Nie, wszyscy, przepraszam, 5 głosów. Bo tu mam troszeczkę podkreślone. Czy państwo radni macie pytania do tego projektu uchwały? Materiały były dosyć obszerne. Czy osoba zainteresowana, pani radny, była na tej komisji? Panie radny Marku Kocoń. Czy ten pan skarżący był na tej komisji? Mieliśmy okazję. Był.
Miał okazję się wypowiedzieć i przedstawić swoje racje.
Dziękuję. W takim razie przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę. Dziękuję. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 30 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Czeladź na lata 2016-2022. Mamy opinię komisji, 4 głosy. Za, wszyscy radni obecni na tym posiedzeniu. Czy macie państwo pytania do projektu? Nie widzę. Bardzo proszę.
Dużo pracy zakosztowało, to chociaż kilka słów pani jedno.
Bardzo bym prosiła, mam tutaj też eksperta, pana prezesa.
Bardzo proszę.
Ja chciałabym tylko chwileczkę. Można tu?
Oczywiście, zapraszam.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowna Pani Burmistrz i Pani Burmistrz. Mamy włączony mikrofon? Ja bardzo krótko chciałabym powiedzieć na temat strategii rozwiązywania problemów społecznych, ponieważ jest to bardzo, bardzo ważny dokument nie dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, a dla naszego miasta. Dzięki temu dokumentowi, który został państwu przygotowany przez bardzo szerokie grono decydentów naszego miasta, radnych, wszystkich przedstawicieli i dyrektorów jednostek organizacyjnych, przedsiębiorstw, wszystkich przedstawicieli kościoła, organizacji pozarządowych, bardzo szerokie spektrum wszystkich specjalistów mieliśmy, którzy tworzyli ten dokument modelu partycypacyjnym. Ten dokument jest o tyle istotny, ponieważ raz, że mamy taki obowiązek przygotowania państwu takiego dokumentu, który wynika z ustawy o pomocy społecznej, a dwa, na podstawie tegoż dokumentu możemy wnioskować o różne środki finansowe, nie tylko ośrodek pomocy społecznej, ale również szkoły, przedszkola, żłobki i cała sfera społeczna, co już czynimy. Ta strategia, która państwu została przedstawiona również opis dawnej strategii, czyli tej, która obowiązywała do końca 2015 roku. Dzięki tamtej strategii również pozyskaliśmy bardzo duże środki finansowe, gdzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania unijne. Bardzo chciałam wszystkim serdecznie podziękować za udział w tej strategii. Prace trwały przez kilka miesięcy. Dzięki uprzejmości dyrektora, kolegium pracowników służb społecznych mieliśmy komfort spotykania się w bardzo fajnych warunkach, ponieważ Ośrodek Pomocy Społecznej nie dysponuje taką dużą salą i mogliśmy cyklicznie przez kilka razy w miesiącu spotykać się i wszystko ustalać. Chciałabym Państwu również przedstawić Pana Andrzeja Tomeczka. To jest ekspert, specjalista, socjolog, wykładowca. Same mogłabym mówić superlatywy, ale specjalista i ekspert w projektach o charakterze międzynarodowym, ogólnopolskim, regionalnym, przedstawiciel Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej, prezes Stowarzyszenia Instytutu Współpracy i Partnerstwa Lokalnego. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ pomagał nam i mówił, co możemy poprawić, co możemy zmienić, co możemy usprawnić i ciągle kładł nacisk na partycypację w tworzeniu tego dokumentu. Przedstawię Pana Andrzeja i poproszę o zabranie głosu i przedstawienie krótkiego wyniku badań, które też na terenie naszej gminy powstały, zarówno wśród mieszkańców naszego miasta, jak i też dyrektorów jednostek i dyrektorów zakładów pracy. Dziękuję ślicznie.
Nie, ja myślę, że będzie wygodnie, ja dosyć głośno mówię, jak
na oczy. Tak, tak, będzie lepiej. Do mikrofonu, bardzo proszę. Może Pan chciałbym... Ktoś daje miejsce też...
Chodzi
tam koledzy da do mikrofonu.
Tak, aha, czy jest, jest, jest. Nie. Proszę Państwa, ja chcę zająć tak naprawdę parę minut, ale to nie dlatego, że mam potrzebę wysławiania się często, bo to robię na co dzień, ale dlatego, żeby Państwu uzasadnić, że praca nad tego typu dokumentem to nie tylko jest kwestia wykorzystywania takich osób jak ja, ale przede wszystkim bardzo sprawnego, konkretnego działania z różnymi partnerami społecznymi na terenie miasta. I to jest najistotniejsze. Proszę zobaczyć, to jest procedura i etapy pracy nad dokumentem. Myśmy się tu po raz pierwszy z Panem Burmistrzem zobaczyli w czerwcu i bardzo się cieszyłem wtedy, że ta frekwencja była solidna i ona taka też była podczas całej procedury, którą myśmy realizowali. Cztery warsztaty, praktycznie półdniowe, w których uczestniczyli pracownicy różnych obszarów, bo to tak jak Pan Dyrektor tu podkreślał, to nie jest dokument Ośrodka Pomocy Społecznej, jak często się uważa. To jest strategia dla całego środowiska lokalnego i stąd też proszę zauważyć, te zagadnienia, które tutaj wypisałem w pierwszym punkcie, to są obszary, w których byśmy pracowali. Ja nie będę czytał tego, co na slajdzie, Państwo to widzicie, pewnie zaglądaliście przynajmniej do tego bardzo obszernego dokumentu, bo on ma ponad 240 stron, co też może być jego słabością, ale tam też jest element związany z badaniami. Badania, do których wrócę na końcu, na reprezentatywnej 3-osobowej grupie mieszkańców miasta, realizowane przez ankieterów, między innymi również poprzez studentów instytucji, o której Pani Dyrektor mówiła, ponieważ staramy się podczas takich działań aktywizować również tych, którzy na terenie miasta się uczą. Żeby to nie byli ludzie, którzy przyjeżdżają z zewnątrz i coś robią, ale żeby angażować również tych, którzy tutaj się uczą, pracują, bo to jest dla nich dodatkowe doświadczenie zawodowe. Poza tym 10 wywiadów, Pan Burmistrz również był, że tak powiem, indagowany w tej materii, zrobiliśmy 10 wywiadów z ekspertami w obszarach. To są godzinne, półtora godzinne rozmowy indywidualne, na podstawie których staraliśmy się wzmacniać wiedzę o wiedzę i doświadczenie ekspertów w tych obszarach. No i co wszystko, co Państwo znacie, bo bardzo wiele instytucji dostarczało różnego rodzaju dokumenty, które później analizowaliśmy, te dokumenty zastane. Poza tym cały obszar związany z konsultacjami społecznymi, bo dokument to nie jest dekalog, to jest proszę Państwa dokument, który ma żyć i dlatego też po wypracowaniu głównych obszarów myśmy poprosili o uwagi krytyczne i takie uwagi też były i uzupełnienia dokumentacyjne. Proszę zauważyć króciutko tylko, jakie są cele strategiczne polityki społecznej. Wypisałem je po to, żeby też przypomnieć, że te obszary, o których my mówimy, to są te istotne dla rozwoju miasta. Tutaj bardzo wiele rzeczy już dzisiaj słyszeliśmy o tym, jakie problemy bieżącej działalności miasta się rysują w różnych obszarach. Ale chcę Państwu uzmysłowić, że bez integracji różnego rodzaju środowisk miasto nie może równomiernie się rozwijać. To nie jest tak, że miasto rozwija się tylko w obszarach tych idących do przodu gospodarczych. Jeżeli nie będziemy próbować pracować razem, jeżeli nie będziemy krzewić obywatelskiego społeczeństwa i nie będziemy podnosili jakości usług społecznych, to po prostu będzie się wczoraj żyło gorzej. I to tyle. To jest cel główny strategii, dosyć ogólny, proszę Państwa, i też nie będziemy myśleć o niego teraz się odnosić, ale on przede wszystkim kładzie nacisk na rozwój zrównoważony i wzrost Niestety jest tak w naszym regionie, że poza paroma miastami większość śląskich miast się starzeje i wyludnia. I myślę, że wszelakie działania związane z usługami społecznymi to jest również metoda na to, żeby nie tylko ci mieszkańcy, którzy tutaj mieszkają, pozostawiali, ale żeby zachęcać innych do osiedlania się. I mam takie wrażenie związane z tymi badaniami, które robiliśmy, że potencjał Czeladzi nie jest do końca wykorzystany w tym obszarze. I to jest jakby na osobną dyskusję sprawa. Proszę popatrzeć, ja nie będę każdego z tych celów omawiał. Jest ich parę. Tutaj chciałem zwrócić uwagę tylko na takie, które wiążą się z tymi obszarami istotnymi współcześnie, czyli z procesem starzenia się społeczeństwa, z pracą na rzecz osób z niepełnosprawnościami i różnego rodzaju rozwojem, nie tylko dla wsparcia środowisk trudnych, ale również, aby te instytucje, które się rozwijały, miały też coraz lepszy potencjał, czyli usługi świadczone dla mieszkańców muszą być bardziej dostępne i lepsze jakościowe. Bardzo ważna rzecz, proszę Państwa, o badaniach, to nam wychodziło bardzo mocno i też takie działania, z tego co wiem, będą przedsiębrane, że tak powiem, czyli kwestie związane z bezpieczeństwem miasta. Tutaj kwestia monitoringu, wdrażania tego systemu to jest osobna dyskusja, myślę, czy dla odpowiedniej komisji, czy dla Państwa jako radnych, natomiast świadomość potrzeby tego typu działania, również pomysły miasta na to, żeby tak było, to jest kierunek w bardzo dobrą stronę. No i rzecz ważna, integracja instytucji, które w obszarze bezpieczeństwa publicznego działają. Następny element związany z edukacją. Państwo macie jako miasto edukację na bardzo przyzwoitym poziomie. I tak mówią zarówno dokumenty, jak i różnego rodzaju badania, nagrody, to Państwo lepiej ode mnie wiecie. Ale też widzimy, że zmiany w potencjale edukacyjnym, sytuacja demograficzna, to co się dzieje, jeżeli chodzi o zmiany typów kształcenia, to jest olbrzymie wyzwanie. I trzeba po prostu za tym nadążać, żeby to się wszystko sensownie rozwijało. Macie dobrą kadrę, ona oczywiście ma różne potrzeby, które żeśmy w celach tutaj bardzo konkretnie też zdefiniowali. Ważne jest to, żeby współpracować, no ale pewnie też środki finansowe nie są tutaj bez znaczenia. Bezrobocie, proszę Państwa, i kwestia edukacji. Tu mamy dwa obszary, rynek pracy i edukacja, bo one są bardzo mocno ze sobą związane. Z jednej strony mówimy o współpracy wszystkich podmiotów, które działają na rzecz zatrudnienia, ale mówimy też o rzeczy bardzo ważnej, o tym, że edukacja pod potrzeby rynku pracy to jest proces długotrwały, ten proces, nad którym wszyscy muszą pracować. Zwłaszcza mówimy tutaj o tym, że ten system, taka triada najważniejsza to są rodzice, szkoła i dzieci i placówki edukacyjne. Te wszystkie elementy muszą współgrać, żeby wybieranie kierunku kształcenia było wybieraniem racjonalnym, sensownym, a nowe kierunki kształcenia na terenie miasta muszą być dopasowane do potrzeb rynku. I to jest niestety wymóg, przed którym Państwo stajecie. Oczywiście ja to jestem z tego sprawę, że to nie jest tylko kwestia działania na terenie Czeladzi, ale w powiedzi i w województwie, bo ten rynek śląski jest taki dosyć przemieszany. Aktywność społeczna. Proszę Państwa, tutaj mówiliśmy o Radzie Pożytku Publicznego, więc nie chcę do tego wracać. Dobrze, że Państwo jako radni macie świadomość tego, że ciała publiczne i organizacje pozarządowe to jest szalenie ważny element w rozwoju społecznym. Trzeba im stworzyć warunki do działania, pomagać, może czasami nawet nie przeszkadzać, a my sobie dadzą radę. Pozyskiwanie środków finansowych, stwarzanie szans na to, aby grupy nieformalne, ale i formalne razem działały, to jest wyzwanie dla miasta i ono jest bardzo istotne. Ochrona zdrowia, proszę Państwa, no tutaj osobna dyskusja, ponieważ w badaniach Państwo za moment zobaczycie, że to jest coś, co mieszkańcy wskazują bardzo intensywnie, natomiast rola miasta w stworzeniu systemu ochrony zdrowia to jest rola taka dosyć skomplikowana. Z jednej strony Państwo możecie dużo robić, jeżeli chodzi o profilaktykę, natomiast jeżeli chodzi o usługi medyczne, to już nie do końca jest we władzy miasta i to wszyscy jako obywatele wiecie. Natomiast cały szereg działań profilaktycznych, które w mieście się robi, to są działania na wysokim poziomie i to chciałem podkreślić. Kolejny szalenie ważny element, zwłaszcza w kategoriach demograficznych, to jest kwestia stworzenia systemu wsparcia, opieki, pomocy i rozwoju dla osób starszych. I to się dzieje w całej Polsce coraz lepiej, u Państwa też nie jest z tym źle, ale wyzwania rosną, środki są potrzebne, potrzebne też są różnego rodzaju inwestycje i placówki, które wspomogą. Tutaj już nie mówię o służbie zdrowia, o geriatrii, o tych elementach, bo to jest potrzeba wszędzie w województwie mocno sygnalizowana i niezaspokojona, ale warto zastanowić się, jak takie usługi poszerzać, jak jakość tych usług podwyższać, ponieważ grupa klientów w cudzysłowie w tym obszarze jest coraz większa, a będzie to rosło błyskawicznie. zasoby mieszkaniowe, politykę mieszkaniową. Tutaj myślę sobie, że proszę Państwa, warto sięgnąć już do naszej strategii, żeby się temu bliżej przyjrzeć. Macie Państwo olbrzymi potencjał, jak już przewinął dalej, związany ze współpracą międzysektorową, czyli z tym, co powinno dziać się w obszarze rozwoju usług społecznych, tak zwanej jakości życia, a również no, budowania wzajemnych dobrych relacji. Ja przepraszam tak szybko, ale tego jest dużo, nie chcę też Państwa. Chciałbym Państwu, żebyście Państwo teraz przyjrzeli się króciutko tylko. Mam nadzieję, że nam się uda to odpalić. Tak, trochę będziemy się. To są, proszę Państwa, badania, tak jak już mówiłem. One są całe zamieszczone na końcu naszej strategii, natomiast chciałem, żeby Państwo zwrócili tylko uwagę na pewne elementy. Tutaj jest cała skala problemów społecznych, one są typowe nie tylko dla Czerwonej czy regionu, ale dla całej Polski. Natomiast generalnie poza problemami związanymi z bezrobociem, z trudną sytuacją osób starszych, z alkoholizmem, z uzależnieniami, generalnie mieszkańcy uważają, że problemy społeczne typowe dla regionów Czerwonej nie są aż tak mocne. To nie znaczy, że ich nie zauważają. I tutaj za chwilę będziemy troszkę dalej w kategoriach bezpieczeństwa do tego, żeby się temu przyjrzeć. O, tu są najważniejsze problemy, proszę Państwa. Wiadomo, lokalny rynek pracy. Tutaj jest cały szereg przyczyn, proszę Państwa. Oczywiście to nie są przyczyny, które myśmy przygotowywali. To są odpowiedzi mieszkańców Czeladzi. Jedne z resentymentem do starych czasów, inne oceniające rynek pracy albo ze strony pracodawcy, albo pracobiorcy. No a poza tym te kwestie, które gdzieś wszędzie w miastach się przewijają. Jeszcze troszkę. O, i tutaj myślę, że warunki życia, proszę Państwa. Tak naprawdę proszę zauważyć, że większość tych elementów mówiących o jakości życia w Czeladzi to są te elementy, które są oceniane średnio, czyli nie ma ani bardzo strasznych rzeczy. Na pewno bardzo dobrze oceniane są placówki usługowe i handlowe, to widać. Natomiast w wielu obszarach bardzo przyzwoicie uważam dostępność do kultury i rozrywki, bo też prawie co drugi mieszkaniec uważa, że jest to przyzwoicie. Więc myślę, że w tych kategoriach jakości życia Państwo idzie się w dobrą stronę. Natomiast są niedogodności związane no przede wszystkim ze służbą zdrowia i z bezrobociem. Przejdźmy dalej może, bo to tu Państwo widzicie kolejność rozwiązywania. Pierwsza to sprawa rynku pracy, potem opieki zdrowotnej i sytuacji mieszkaniowej. To w zasadzie w ciemno każdy z nas by powiedział przed badaniami, nie odkrywamy tutaj Ameryki, ale jednocześnie to są poważne problemy mieszkańców. Tutaj mamy stan bezpieczeństwa w mieście, proszę Państwa, czyli tak z tego co widać, proszę zauważyć, miasto jest praktycznie bardzo bezpieczne, bo jak dodamy te dwie odlewy, dwa słupki, mamy 70% z kawałkiem, czyli 7 na 10 mieszkańców uważa, że bezpieczeństwo w mieście jest wysokie. Czyli albo jest dobre, albo bardzo dobre. Natomiast tutaj mamy notes, to trochę ciemno w tym miasta, czyli te ulice wskazywane jako szczególnie niebezpieczne i myślę, że dla mieszkańców to żadna sensacja. Natomiast dla nas jako obserwatorów czy badaczy były to rzeczy nowe. To są te wskazania mówiące o tym, gdzie lepiej wieczorem nie chodzić, albo gdzie należy wzmocnić współpracę służb porządkowych. Obie służby zostały powyżej średniej, proszę zauważyć, ocenione. Policja na 5,1 w skali 10-stopniowej, straż miejska ciut gorzej, ale generalnie są to oceny naszym zdaniem przyzwoite. I tutaj, proszę Państwa, no miasto bardzo dobrze wypada, jeżeli chodzi o instytucję, która organizuje życie kulturalne mieszkańców. Bo co trzeci mieszkaniec uważa, że tymi sprawami w mieście zajmuje się urząd. Czy to dobrze, czy źle, to już jest kwestia do dyskusji. Ale proszę zauważyć, to myślę, że Państwo możecie na spokojnie sobie potem przedyskutować. Ale z drugiej strony mieszkańcy, tak naprawdę co drugi mieszkaniec jedynie uczestniczy w imprezach, 47% w ogóle nie uczestniczy w tym, co w mieście się dzieje. I to też jest pytanie o to, czy dlatego, że nie wiedzą, czy dlatego, że nie chcą. Myśmy o to pytali i tam w raporcie Państwo znajdziecie, o właśnie, choćby tutaj, albo mnie nie stać, ale to niewielki procent, nie trafia w moje potrzeby, informacja do mnie nie dociera, ale to są śladowe ilości. Tak naprawdę, jakby to zsumować, to tego wiele się nie dzieje. Ta połówka pokazuje. Oferta kulturalna, koło połowy też wyceniona. I tu są propozycje, proszę Państwa, ja nie chciałbym ich analizować. Niektóre są takie troszeczkę nieekonomiczne, inne są może też związane z tym, że takie potrzeby gdzieś są. Myślę, że warto na Komisji Kultury o tym porozmawiać, zastanowić się, które z tych obszarów są możliwe do aktywacji, a które tak naprawdę ze względów ekonomicznych się nie utrzymają. Nawet zastanawianie się nad kinem na przykład. Czy kino to jest co? Taki podmiot kulturalny, który w mieście utrzyma się, to, że on jest potrzebny, to możemy się nad tym zastanawiać. Pytanie, czy on jest ekonomicznie realny. Oferta sportowa, proszę Państwa, proszę zauważyć też raczej tak i tak, to mamy 54%, czyli bardzo przyzwoicie, ponad połowa mieszkańców. To są pomysły na to, czego brakuje. Proszę też się im przy okazji przyjrzeć. Czasami też mamy wrażenie, że część mieszkańców nie wie, że pewne rzeczy na terenie miasta są. Pytanie, że dlatego, że nie ma ich dzielnicy, gdzie mieszkają, czy mniej się tym interesują, czy informacja jest trochę starsza. To są pomysły najczęściej występujące. Korzystanie z obiektów i tutaj smutne informacje, proszę zauważyć. Kilka razy w miesiącu, jedynie co dziesiąty mieszkaniec kilka razy w miesiącu korzysta z tego, co jest. To jest też kwestia promowania. Jedźmy dalej. I tutaj wchodzimy rzeczy związane z służbą zdrowia. To są te specjalności medyczne, które mieszkańcy wskazują jako najtrudniejsze do uzyskania albo związane z tym, że problem, szans na to jest trudny. To jest kwestia, proszę Państwa, oceny sytuacji osób starszych. Myślę, że do wnikliwszej analizy indywidualnej, bo tutaj mamy dosyć spory element. Natomiast pytanie, czego Pana zdaniem potrzebują osoby starsze? Tutaj mamy cały katalog od aktywności fizycznej, wsparcia opieki poprzez opiekę medyczną, transport specjalistyczny, a wręcz usługi lekarzy, specjalistów, psychologów, psychiatrów, geriatry też tam się pojawiają. Dostępność usług rehabilitacyjnych i opiekuńczych, to zresztą też w celach jest ujęte, bo tam miasto stawia na to i będą różne działania przedsiębrane, żeby można było te usługi opiekuńcze polepszyć, aczkolwiek jest to proces i kosztowny, i długotrwały. Jedno, co zastanawia w tej tabelce, że tak naprawdę wiedza na temat sytuacji osób z niepełnosprawnością na terenie miasta jest niewielka. I to jest pytanie, co z tym zrobić, żeby ta wiedza była dostępna dla przeciętnego mieszkańca. Może te osoby z niepełnosprawne na terenie miasta mieszkają, to jest pewne. Natomiast bardzo często, jeżeli się z tym bezpośrednio nie stykamy, to pewnie ta wiedza jest słabsza. Dobrze, co tam jeszcze na dole mamy? O, tu jest wsparcie, czyli pomysły na to, co osoby z niepełnosprawnością, w czym można by im pomóc. Proszę zauważyć, że tutaj są nie tylko kwestie opiekuńcze, ale tam jeszcze niżej, o ile pamiętam, są kwestie związane z aktywizacją zawodową i społeczną. I to myślę, że to jest ważny element, żeby te osoby mogły być aktywizowane zawodowo. To się pewnie dzieje, ale jak wszędzie w regionie w niewystarczającym stopniu. Przyczyny bezrobocia to przebijmy może, bo one są dosyć klasyczne i tutaj się nic nowego nie dzieje. To jest pytanie o to, czego potrzebują bezrobotni wczelarzy i tutaj od miejsc pracy poprzez pieniądze, kształcenia i szkolenia. To są takie potrzeby, które gdzieś po drodze są. Jeszcze chciałem tylko jedną rzecz, żeby kończąc Państwu pokazać, jakbyś jeszcze był troszkę niżej. O, to jest, proszę Państwa, ważna rzecz i tu myślę, że to jest pytanie o to, czy respondent angażował się w ciągu ostatnich 3 lat w jakieś działania społeczne. I proszę zauważyć, że no tak naprawdę to jest bardzo minimalny. To nie jest, proszę Państwa, specyfika Szalaty, tak się dzieje w większości polskich miast, ale to jest, myślę, materiał do przemyślenia, że aktywność społeczna mieszkańców to jest rzecz okazjonalna. Idźmy dalej. No i tu są organizacje, które mieszkańcy wymieniali. Nie jest ich wiele, proszę zauważyć. I tak naprawdę co piąty respondent ma coś do powiedzenia na temat organizacji działających w mieście. Cała reszta nie ma dla tego pojęcia. Bo 78% nie wie w ogóle, jakie organizacje na terenie miasta działają. Ale działają, to wiemy z naszych badań. To jest pytanie o rodziny problemowe i to zjawisko, które występuje. Proszę zauważyć, problemy są przeróżne, takie klasyczne, związane z różnego rodzaju niewydolnościami, uzależnieniami, defaworyzowaniem i tak dalej. Pojawiają się i to jest chyba z grubsza wszystko. Oczywiście, proszę Państwa, ja serdecznie zachęcam, żeby przeglądnąć to dzieło, któreśmy wspólnie tutaj wytworzyli. Na pewno nie przeczytać, bo nie są do końca nigdy odwagi, żeby to czytać wieczorami, ale są te obszary, w których Państwo działacie i mam nadzieję, że chociaż w tych obszarach Państwo się temu przyjrzycie. I na koniec chciałem serdecznie wszystkim uczestnikom warsztatów, kadrze Ośrodka Pomocy, który bardzo nam pomaga w tych działaniach, wszystkim organizacjom pozarządowym, służbom na terenie miasta i Panu Burmistrzowi serdecznie dziękuję.
Dziękujemy bardzo. Myślę, że podzielał
mnie pozostałe. Przepraszam, że tak szybko, ale...
Koleżanki, koleżane, w telegraficznym skrócie, ale bardzo
dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja myślę, że Pan... Bardzo,
proszę Państwa, Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, przede wszystkim bardzo się cieszę, że powstał jeden z kilku ważnych dokumentów, które przygotowujemy na następne lata. Myślę, że to taki bazowy dokument, który będzie przyczynkiem do tworzenia, do tworzącej się strategii rozwoju miasta. Zdiagnozowaliśmy sytuację, wiemy, jak oceniają tą sytuację bieżącą, jak się żyje w naszym mieście, mieszkańcy, czego oczekują. I to powinno być bazą do naszych dalszych działań na temat budowy strategii rozwoju miasta, która właśnie też się toczy i jakby czekała na ten dokument. Ja z tego miejsca chciałbym bardzo serdecznie podziękować naszym ekspertom za to zaangażowanie i wspaniałą pracę, bo uczestniczyłem w kilku spotkaniach, także spotkaniach z mieszkańcami i wiem, że było robione to w sposób bardzo profesjonalny, dyskusje były bardzo burzliwe, także taki autentyczny dokument wynikający z przekonań naszych mieszkańców, z czego się bardzo cieszę. No i przede wszystkim chcę podziękować pani Anecie Rybińskiej, pani dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, która, jak słyszeliśmy, nie tworzyła dokumentu dla swojej instytucji, tylko dla całego miasta, była koordynatorem, przeprowadziła to w sposób celowy. Także również chciałbym bardzo serdecznie pani podziękować wszystkim współpracownikom, ale także nawet tym dzisiaj nieobecnym, wszystkim tym, którzy przychodzili na spotkania i aktywnie uczestniczyli w nich i byli współtwórcami tego dokumentu. Serdecznie wszystkim Państwu dziękuję, także radnym, bo wiem, że radni uczestniczyli w wielu spotkaniach. Wszystkim Państwu dziękuję. Powstał bardzo, bardzo ważny dokument, a Państwa rzeczywiście zachęcam do tego, żeby tą płytkę gdzieś tam wsadzić i przejrzeć, bo tam jest takich wiele ważnych elementów, na które powinniśmy zwracać uwagę przy budowaniu nawet naszych kolejnych budżetów miasta, żeby wziąć pod uwagę to, czego oczekują nasi mieszkańcy. Także jeszcze raz serdecznie wszystkim dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Kamil Kowalik. Bardzo proszę.
Panie Ministrze, tak już było słowo o studium, to chciałbym zapytać, jeśli mogę w tym punkcie, na jakim etapie jest przygotowanie studium łamane przez strategię?
Dwa dokumenty, studium czy strategię?
No, to
studium zarozprogramowanie miasta czy strategię rozwoju miasta?
Studium. Bo teraz było poddawane ostatnio z tego strony za konsultacją studium, to chciałbym zapytać, na jakim etapie się mają pracę.
Ja mam pytanie, czy nie mogą to być interpelacja?
Jasne, oczywiście, że
możecie. No, to tak myślę, że będziemy. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, dziękujemy za ten punkt. Zanim jeszcze przystępujemy do głosowania, bardzo proszę. Projekt o numerze 30 w sprawie przyjęcia do realizacji Miejskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Czeladń na lata 2016-2020. Bardzo proszę. Pan radny Dominik Penar, bardzo proszę. Nie ma pani wcisku. Dziękuję wszystkim. 17 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, ja chciałam ogłosić 15-minutową przerwę. Mam nadzieję, że nie macie Państwo nic przeciwko temu. Dziękuję tym Państwu, którzy gościli na naszej sesji. Zapraszam Państwa radnych. Jesteśmy przy projekcie 41 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami w przedmiocie wstąpienia przez gminę Czeladń do Związku Metropolitalnego. Przewodniczącego nie widzę.
Byliśmy za.
Tak, opinia jest pozytywna. Wszyscy radni biorący udział w pracach komisji byli za przyjęciem tego projektu. Czy Państwo radni macie pytania do projektu? Nie widzę, głosujemy.
Chcę szukać.
Pan Waldemar Szak też nie zagłosował. Dziękuję. To są wszyscy już. Dziękuję. 16 głosów za, nikt nie był przeciwny. Wstrzymał. Bardzo proszę o uwagę. Projekt, uchwała została podjęta. Kolejny
projekt o numerze 22 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie do gminnego zasobu nieruchomości działki numer 105, akwat matu 5 o powierzchni 560 m2 położony w pobliżu ulicy Grodzieckiej w Przelazi. Opinia komisji, 6 głosów za, czy wszyscy obecni na posiedzeniu komisji radni. Czy państwo radni macie pytania do projektu? Nie widzę. Głosujemy. Dziękuję bardzo. 16 głosów za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Kolejny projekt o numerze 21. Kolejny projekt o numerze 19 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Przelać na rok 2016. Mamy opinię Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Opinia jest pozytywna. Czy państwo radni macie pytania do tego materiału? Bardzo proszę, pani radna Patrycja Juszczyk.
Ja chciałam zapytać, czy w związku z jakby bliższą lokalizacją schroniska koszty zmieniły się na plus, czy raczej w stosunku do roku ubiegłego?
Poprosimy panią.
Czy pan odpowiedzi na piśmie?
Nie.
To może by pani
poprosimy
naczelnik.
Ja poprosimy panią naczelnik o zajęcie miejsca tutaj przy mikrofonie, będzie wygodnie.
Proszę państwa, w roku bieżącym za jedno zwierzę oddane do schroniska płacimy 1345 zł. W roku ubiegłym to było 1845 zł w ramach pierwszej umowy. Później była jeszcze umowa zwiększana i koszt obniżony do 1476 zł.
Tym roku. Dziękuję. Mam też pytanie, poproszę panią naczelnik o zajęcie jeszcze miejsca. Mam pytanie, bo mamy na stronie trzeciej tego materiału, który otrzymaliśmy, że w przypadku zwierząt rannych, i to jest temat, który ja za każdym razem, jeżeli ten program się pojawia, pytam. Mamy nową firmę, która świadczy te usługi na rzecz naszego miasta. I chciałam zapytać, czy w umowie z tą właśnie firmą został określony czas, w jaki firma powinna przyjechać na miejsce zdarzenia. Czy mamy to jakoś określone? Bo zawsze ten czas był bardzo długi.
To jest bodajże 24 godziny.
24 godziny do rannego zwierzęcia na ulicy. Panie naczelniku, proszę mnie nie martwić.
Nie mam tej umowy przy sobie. Także
to ja bym poprosiła też taką informację. To jest bardzo ważne też, bo nieraz mieliśmy tutaj, ta firma zwierzęcia, ten czas był bardzo długi i żadne z tych zwierząt praktycznie nie miało szansy doczekać na przyjazd. Więc mam nadzieję, że w tym przypadku będzie inaczej. Mamy też informacje o SIP-ach. No tutaj gmina, zaplanowane są środki wysokości 24 tysięcy na zakup chipów wraz z usługą chipowania zwierząt. Jakby pani naczelnik tak króciutko mogła powiedzieć, jakie zwierzęta, jaka będzie ten dobór czy wybór tych zwierząt, które będą chipowane, bo to jest na koszt miasta, edukacja jest i kto będzie robił, na pewno będzie musiało być ogłoszone jakieś postępowanie na taką usługę, no więc kwestia tego, jaki jest dobór tych zwierząt do chipowania.
Proszę państwa, przygotowaliśmy chipy dla 500 zwierząt. Chipy są dla zwierząt będących zwierzętami mieszkańców naszego miasta, także to nie są zwierzęta bezdomne. Te zwierzęta mają właścicieli jak najbardziej. Właściciel zgłasza się do przychodni weterynaryjnej, z którą miasto będzie miało podpisaną umowę i taki zabieg zostanie wykonany.
Czyli to pierwszy te lepszy, to na takiej zasadzie?
To znaczy ja myślę, że tych chipów nie braknie. Na pewno nie braknie w tej chwili. Będą to dwie przychodnie weterynaryjne, jedna na Piaskach, druga w centrum miasta przy ulicy Ogrodowej ze szpitala i
to ja mam jeszcze jedno pytanie, bo pani naczelnik powiedziała, że nie będą objęte te zwierzęta bezdomne. Myśmy mieli tutaj kiedyś mieliście taki przypadek, gdzie zwierzak trafił, to był chyba pies, trafił do schroniska i ten sam, to samo zwierzę wróciło z powrotem. do miasta i znowu było odmówione, czyli był dwukrotny taka nie wiem, uciekał, albo są wypuszczane zwierzęta, bo wiadomo, to jest jakiś koszt też, prawda? Gmina ponosi koszt przy wyłowieniu tego zwierzęcia, oddania go do schroniska, no ale jak on później z tego schroniska zostanie wypuszczony, czy nie uwzględni tutaj też tych zwierząt despańskich, bo mamy też jakąś kontrolę też nad tym, czy te zwierzęta w tych schroniskach są, czyli nie ma, czy wracają do nas.
Są wypuszczane ze schroniska, zwierzęta są odbierane przez właścicieli ewentualnie.
No, jeżeli też ten zwierzę było drugi raz bezdomny, to myślę, że właściciel go nie odbierał, tylko gdzieś wrócił.
Oczywiście możemy uwzględnić również.
Bardzo bym prosiła, bo to też jest jakaś, no nie wiem, kontrola też. Czy jeżeli te zwierzęta są oddawane do schroniska, to wiadomo, że dzieje się krzywda aż taka, że po prostu gdzieś się gubią albo my naprawdę nie mamy żadnej kontroli. Bo to był zawsze problem, on cały czas jest, że przekazujemy, jakby rola gminy się w tym momencie kończy. No trudno też wymagać, żeby był jakiś taki stały monitoring, sprawozdanie i tak dalej, ale to jest problem tego typu, że po prostu gminy wykonują swoje zadania, przekazują firmom pieniądze na utrzymanie tych zwierząt, na odwrót zwierząt, a później tak naprawdę nie wiemy, co się z nimi dzieje. Czy one w ogóle są, czy jeszcze...
Czy celowo ktoś wypuszcza?
Dokładnie, wypuszcza, bądź po prostu pozbywa się tych zwierząt tak jedno raz, a porządnie. I w tym momencie po prostu my mamy świadomość tego, że komuś, no, znaczy pomogliśmy zwierzęciu, a nie mamy na to żadnej kontroli. Może te chipy byłyby też w tym przypadku jakoś tam. Dziękuję bardzo. Czy Państwo radni macie jeszcze jakieś pytania do tego tematu? Dziękuję. W związku z tym przystępujemy do głosowania. Patrycja Juszczyk, bardzo proszę jeszcze. I pani Monika Pawlik, proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Wszyscy. 16 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Projekt o numerze 32 w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania stałej komisji statutowo-regulaminowej Rady Miejskiej w Przeladzie oraz ustalenia jej przedmiotu działania oraz składu osobowego. Państwa projekt uchwały ponownie pod obrady Rady Miejskiej ze względu na to, że nadzór Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego wszczął postępowanie, wydał rozstrzyg, przepraszam, o wszczęciu postępowania i z tego, co mi pani kierownik przekazała, jeżeli coś będę się mylił, to proszę mnie poprawić. Mieliśmy poprawić ten projekt uchwały i nie będzie w związku z tym rozstrzygnięcia nadzorczego, tylko mamy taką poprawioną uchwałę dać. Proszę Państwa, nadzór zakwestionował to, że do zadań komisji wpisaliśmy rozpatrywanie i opiniowanie projektów i uchwał innych spraw kierowanych do komisji. Chodziło nam tutaj, taki był zamysł, że tych projektów uchwał, które no jakby nie mają specjalnie miejsca do opiniowania w innych komisjach i w związku z tym tymi sprawami miała się zająć ta komisja. Zakwestionował to wydział, poprawiliśmy projekt uchwały. Państwo ten poprawiony projekt uchwały macie. Mam nadzieję, że w tym momencie bardzo nas widzę śledzą w Wydziale Nadzoru, każdą naszą uchwałę dokładnie sprawdzają. Miejmy nadzieję, że tak to będzie we wszystkich innych gminach. Czy Państwo macie pytania do tego projektu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Projekt o numerze 32. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny i nikt się nie wstrzymał. Ja mam teraz pewną wątpliwość i chciałabym tutaj... Podjęliśmy uchwałę o powołaniu komisji, ale nie mamy przewodniczącego komisji składu, a ta uchwała też z tego co pamiętam była uchylona. Panią kierownik poproszę o informację.
I powołaliśmy składnik przewodniczącego potem odrębną uchwałą i to jest właśnie to wszczęcie postępowania nadzorczego. W związku z tym, że nie mamy uchylonej tej uchwały, to wystarczy teraz, że wprowadzimy zmianę, więc tamten skład i automatycznie przewodniczący dalej obowiązuje.
Dziękuję bardzo za wyjaśnienie. W takim razie, jeżeli Państwo nie macie pytań, przystępujemy do głosowania. Pani Monika Pawlik, bardzo proszę o uwagę i głosowanie. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejna uchwała. Projekt o numerze 36, ten, który wnosiliśmy dzisiaj do porządku obrad. To jest projekt w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezawodowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 62/4 mapy 23 o powierzchni 641 m2 położonej w Czeladzi przy ulicy Gdańskiej. Czy Państwo macie pytania do tego projektu? Pani kierownik, mamy Panią kierownik? Mamy. Jest Pan kierownik. Pani naczelnik, przepraszam, ja muszę się jeszcze troszeczkę przyzwyczaić.
Nomenklatura.
No, na zewnątrz. Pan przewodniczący. Bardzo proszę. Tak króciutko, bo ten projekt nie był, on był na komisji, nie był.
Tak, ja
był
na komisji. Czuję mózg, tak? Tak. Ja proszę, że nie ma prezentacji, ale nie mam połączenia z internetem. I dlatego,
ale mapka jest dosyć czytelna.
Tak? Mapka jest czytelna, działka znajduje się wewnątrz, tak naprawdę działkę numerze 87/3. Na tę działkę już mamy zgodę rady na sprzedaż. Natomiast ta mała polska działka została niedawno i istot, a wydeby zostały wyprowadzone. Mamy decyzję wojewody, że ta działka stanowi naszą własność. W związku z czym chcielibyśmy ją sprzedać, dać do sprzedaży razem w tym kompleksie. Stąd ta prośba o przebranę prośba o zgodę.
Sprawa jasna. Dziękuję bardzo. Macie Państwo pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Dziękuję. 16 za, nikt nie był przeciwny, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została podjęta. Proszę Państwa, kolejny punkt. Interpelacje i wnioski radnych. Do interpelacji i wniosków zgłosiły się następujące osoby radnych. Kamil Kowalik, Wojciech Maśkowski, Patrycja Juszczyk, Katarzyna Pilc, Patryk Trybulec, Włodzimierz Jaros, Zofia Bazańska, Dominik Penar. Dziękuję. Kamil Kowalik, Pan Radny Kamil Kowalik, bardzo proszę. Proszę włączyć mikrofon.
Dziękuję bardzo, uprzejmie za udzielenie głosu. Tutaj może Pani Burmistrz zaczął od pytania, które wcześniej już zacząłem mówić, jeśli chodzi o studium, na jakim etapie są prace. Po wyłożeniu upłynęły uwagi, ustosunkowujemy się do nich, jak to wygląda.
Jeżeli chodzi o studium, przedłużyliśmy umowę z wykonawcą do września, do końca września bieżącego roku ze względu na uwarunkowania, które pojawiły się w momencie opublikowania ustawy o rynku.
Jak to się będzie przechowywać w tym układzie, zanim uchwalimy to studium, troszkę czasu minie, a planujemy pewne inwestycje na terenie gminy, czy nie będzie w sensie, że nieuchwalone po nowemu studium wpłynie na zatrzymanie którejś z inwestycji?
Nie, natomiast jeśli chodzi o szczegóły, możemy albo przedstawić je na myśli, albo proszę w tej chwili Pani Naczelnik odpowiedzieć.
Myślę o jednym konkretnym przypadku, bo nie będziemy się teraz dłużej rozmawiać, jeśli chodzi o targowisko na Ogi. Tam jest ten teren zapisany jako przynależny pod parkiem.
Zmiana przecież. Ale jeśli mówimy o planie, który został uchylony. To jest chyba jedna sprawa. Ja rozumiałam, że pyta Pan Radny o studium.
Studium jedno, a z listy też na plan.
Plan został uchylony. Naprawdę w tej chwili uzupełniamy.
Około 6 maja procedura zostanie zakończona i przedłożymy Państwu na sesji majowej ponownie do uchwalenia projektu.
Dziękuję bardzo.
Więc teraz kilka takich drobnych, porządkowych spraw, jeżeli chodzi o oznakowanie ulica Armii Krajowej. Tam jest, w moim odczuciu, przydałby się znak D19, który by sobie legalizował miejsca postojowe, które i tak już tam są samoistne.
Czy mogę odpowiedzieć? Jeżeli chodzi o Armii Krajowej, przygotowujemy się do rozpoczęcia remontu na Armii Krajowej. Będzie nowa nawierzchnia, chodniki i krawędniki, a przed tym będą prace wykonywane przez SIGA, które trzeba będzie wymienić całą. Także myślę, że nie w tym momencie powinniśmy na ten temat dyskutować. Kiedy będziemy wykonywać całość po zakończeniu inwestycji, wtedy uchwalimy.
Dodam jeszcze, że po jednej stronie będzie chodnik, a po drugiej stronie będą miejsca postojowe, także tam będzie uporządkowane. Więc jest ten sposób, to jest test, jeżeli gdzieś chodzą po prawej stronie, a parkują po lewej stronie. Podobna sytuacja, ulica Szpitalna, z kolei pod znakiem B36 zaproponował, żeby umieścić tabliczne znaki, nie dotyczy chodnika.
Jeśli chodzi o ulicę Szpitalną, wystąpiliśmy do powiatowego zarządu dróg o opinię do przedmiotowego wniosku w sprawie wykonania wykonania ulicy Szpitalnej. Proponowałabym, żebyśmy ten wniosek później zostawili na moment, kiedy uzyskamy odpowiedź. Czy może jest to możliwe?
Nie przyszło jeszcze odpowiedź.
Nie, jeszcze nie ma. Poczekuję.
Czy będzie wymagana odległość rodzinnych do utworzenia miejsc postojowych równolegle do ulicy Szpitalnej?
Nie potrafię na ten moment odpowiedzieć. Zwróciliśmy się burą wyraźnej zgody, czy to jest na ulicy Szpitalnej możliwe ze względu, czy utworzenie tych miejsc parkingowych jest na ulicy Szpitalnej możliwe ze względu na duży ruch, który jednak na...
Rzeczywiście ludzie będą wysiadać na lewą stronę, prawdopodobnie na drugą ulicę.
Tak, a jednocześnie bardzo bym się, jak wcześniej podkreślał, chciałbym zmienić wizerunek tej ulicy, żeby ona była oświecona, żebyśmy zachowali klonę. Także mamy do powodzenia, gdyby interesy dwóch stron. Z jednej strony osób korzystających z samochodów osobowych i potrzebujących miejsc parkingowych, a z drugiej strony osób, które wyraźnie nadają sygnał, że nie życzą sobie, żeby tam były miejsca parkingowe, że oczekują zieleni, uświecenia i miejsca, powiedzmy, do odpoczynku, czy też do możliwości, tak jak sugerował tutaj pan radnik, da usytuowania tam również ławek. Zobaczymy, wiążące dla nas będzie teraz rozstrzygnięcie, jakie dostaniemy z powiatu, bo to pozwoli nam podjąć jakieś działania w tym kierunku albo uzasadnić się do tej.
Bardzo proszę.
Przed laty, kiedy, nie wiem, to już chyba 20 lat temu, kiedy robiono tam chodnik, była próba zrobienia miejsc postojowych w miejsce tej zieleńczy. Wtedy mieszkańcy na to się nie zgodzili. Ale teraz, jak Państwo wiedzą, spółdzielnia mieszkaniowa przygrodziła jeden z takich największych parkingów przy ulicy Szpitalnej i ci, którzy tam parkowali właśnie z budynku 36, 24, 28 tych parzystych numerów, no teraz mają problem z parkowaniem i stają na tych trawnikach. Więc my chcemy albo wykluczyć, że powiat nie wie, powiat nie wyrazi zgody na to, żeby były tam parkingi, no to wtedy wykluczamy to i staramy się jakoś tam barierkami odgrodzić i zupełnie uniemożliwić stawanie. A jeżeli powiat powie, że jest to możliwe mimo ruchliwości ulicy, wtedy przeprowadzimy konsultacje z mieszkańcami budynków i gdyby rzeczywiście oni dzisiaj, patrząc na tą rzeczywistość, zgodzili się na to, to wtedy byśmy rozważyli możliwość zrobienia tam miejsc parkingowych równolegle do ulicy Szpitalnej. Jaka będzie decyzja, to poczekajmy najpierw na powiat, potem na konsultacje. A jeżeli w obu przypadkach nie będzie zgody, to wtedy będziemy starali się tam tak porządkować, żeby to były ozdoby miasta, a nie takie miejsca, gdzie dzisiaj są rozjeżdżone, brzydkie, paskudne. W tym kierunku zmierzamy, żeby mieć jasne sytuacje.
Bardzo panie burmistrzu. Kolejna sprawa to jest zadanie na ulicy 17 lipca. To opisuje adres, kwestia tylko zweryfikowania i podjęcia działań w celu zniwelowania. No chyba już tam żyła w tym momencie. Tego, no tam już ta osoba niepełnosprawna, więc... I taki temat, panie burmistrzu, pojawił się na zebraniach wspólnot mieszkaniowych. Jak pan mówi, że jest tym zarządzie szpitala 30 ABC. Tam z inicjatywy pani Alicji powstał wniosek, w którym na 45 mieszkańców w związku opuł się w Płowinie tego jednego budynku, tej jednej wspólnoty, podpisało się 36 bodajże. Wszyscy w chęci podpięcia się pod instalację, no zapewne stałą. Chciałbym taką informację uzyskać, jak wyglądają prace, jest postęp tematu uciekłownienia osiedla, no bo trzeba ten temat tak traktować, a nie wybiór, że jeden budynek, jak pan mówi, że był uprzejmowy, jesteś.
Znaczy, każda wspólnota ma prawo to zrobić. Wziąć kredyt, dogadać się z Tauronem, podłączyć zwłaszcza te budynki przy szpitalnej, niemalże leżą na sieci i tu nie ma żadnych problemów. Problemem jest pieniądze, skąd wziąć pieniądze, gdzie dewaktor są za swoje środki, tylko za środki pomocowe. Ja wszystkim tłumaczę, że z tego względu wstrzymujemy się z jakimikolwiek działaniami, bo ciągle czekamy na decyzje, czy i jakie i w jakiej wysokości będą środki na walkę z niską emisją, które mają obejmować również uciepłownienie budynków i likwidację palenia świecowych. Ciągle niestety tej informacji nie mamy, mimo że regularnie sprawdzam, dopytuję w Wojewódzkim Ośrodku Środowiska i w Tauronie ciepło. Ciągle zresztą w innych gminach też na to czekają, bo rzeczywiście jest to jeden z największych problemów naszego miasta. Sam mieszkam koło osiedla, które dochodki, które całe opalane jest piecami i wiem, że tam te wskaźniki pyłów tych stałych, które są jeszcze gorsze niż na piaskach, które teraz badano i mamy przekroczenia znaczne od normy. No ale tych pieniędzy ciągle nie ma. My staramy się maksymalnie wykorzystać czas i chciałbym, żeby Państwo radni informowali w sposób prawidłowy naszych mieszkańców, bo wielu gdzieś tam sygnał, że my w tej chwili przeprowadzamy ankiety w poszczególnych budynkach ITBS i ZBK, kto zdecydowałby się na to, żeby u niego było podłączone centralne ogrzewanie. Może się zdarzyć, że wielu powie, że my nas to nie interesuje. Wielu już ma swoje etażowe ogrzewanie, gdzieś tam gazowe i w tej chwili robimy taką akcję, żeby wiedzieć, jeżeli by ten syk, ta godzina zero, udało się jeszcze na przykład w tym roku zrealizować, że są pieniądze, możecie już realizować, żebyśmy tego przygotowali. Ten budynek jest w całości chętny do uciepłownienia, więc teraz zróbmy tą akcję taką informacyjną, tylko nie chciałbym, żeby to zdezinformowało tych mieszkańców, żeby prawda, tak przed tą zimą musieli poinformować, że nie kupujcie Państwo węgiel, bo to jeszcze nie teraz. No i w tej chwili mogę tylko sam powiedzieć, że jeszcze nie teraz, jeszcze nie ma tej informacji, ale czekamy na nią jako chyba jedną z najważniejszych informacji, na którą wszyscy czekamy. Także Państwa proszę, żebyście prawidłowo informowali Pana Radnego również, że jeżeli będą pieniądze, tak, no to wspólnoty w każdej chwili mogą takie działania podjąć pod warunkiem, że wspólnota będzie miała pieniądze. Także tej wspólnocie, którą Pan reprezentuje, to sam mogę tylko odpowiedzieć dzisiaj. Natomiast cała idea polega na tym, a wspólnoty też będą mogły korzystać ze środków pomocowych, żeby dostać pieniądze z zewnątrz. Wtedy zapewne wszyscy się zgodzą, albo większość. Chociaż też jak teraz ankietujemy mieszkańców, staram się ich informować, o ile wzrosną czynsze, żeby też mieli świadomość, że jak się podłączą, to muszą ich 200 czy 300 zł, będą mieli więcej płacili za centralne ogrzewanie. I też, żeby nie zdać się tylko na jedno rozwiązanie, nawiązaliśmy kontakt z jedną z firm, która proponuje ogrzewanie centralne dla poszczególnych budynków gazowe. Jest jedna kotłownia, która zasila wszystkie lokale, więc jeżeli okazałoby się z jakichś względów, że tych pieniędzy unijnych nie będzie, no to chcemy mieć taki plan B, który pozwoli nam jeszcze w tej kadencji rozpocząć proces uciepłownienia naszych budynków. Także tyle. Najbardziej przekonujące, jak mówię, na dzień dzisiejszy.
Pani Burmistrz, dziękuję za informację. Tu w piśmie w interpelacji proszę o odpowiedź do konkretnego dnia, to jest 11 kwietnia. Już kilka dni później mamy zebranie kolejnej wspólnoty, na której właśnie, bo no nie chwaląc, jesteśmy jedną z niewielu wspólnot, która posiada środki finansowe wolne na koncie. Tak, i od tej decyzji uciepłownienia będzie zależał dalszy nasz plan inwestycji na budynku. Czy dalej zbieramy na nasze prywatne ocieplenie, czy idziemy w inwestycje.
Ale to jest ten dylemat, nawet nie wiem, co pan poradzić, no bo jeżeli wydacie swoje pieniądze, a okaże się, że powiedzmy po koniec roku albo przy roku będzie to dotowane, no to wasza wspólnota na tym straci. Więc to ryzyko wy zawsze możecie podjąć, mając świadomość, że być może niepotrzebnie wykładacie swoje pieniądze. No ale to będzie szybciej rozwiązany problem. Także trudno powiedzieć, ja więcej nie jestem żadnym piśmieniem, jak myślę, że to jest też piękne, więc może pan śmiało przekazać, że na razie nie ma żadnych informacji o tym, że w tym roku miały być pieniądze na uciepłownienie osiedli. I wobec tego my tego tematu nie ruszamy, no bo nie ma
zasobów. No, to samo, co mówimy, ja teraz prosił Żali na pismo, żeby mógł właścicielom mieszkań na tym zebraniu to przedstawić bez przekłamań. Kolejne kilka interpelacji zadaje pani Zofia i prosi o informacje dotyczące polityki mieszkaniowej i czynszowej. Dokładnie opisuje tutaj, o co chodzi. Kiedyś we Burzelazi było w maju 2013 na stronie 14 ZBK umieścił artykuł Polityka Mieszkaniowa i Czynszowa ZBK-u. I pani Zosia prosi o kontynuację i bieżące informacje z kolejnych lat, jak też kwestia ilości odzyskiwanych mieszkań i zasiedlanych mieszkań komunalnych i socjalnych w poszczególnych latach. To tutaj dokładnie precyzuje, o co chodzi. Kolejnym tematem są kontrole posesji, to zadanie dla Straży Miejskiej. Przylegu posesji oczyszczania też są podane przykłady ulica Regionu, Wojewódzka Ogrodowa z dokładnymi lokalizacjami. I następną rzeczą są porządki dookoła ulicy Szpitalnej 5. Chodzi o wejście, pety, trapę, gałęzie i tak dalej. Także składam pani publicznie interpelację na piśmie. Proszę o odpowiedź na piśmie. Tylko tego jednego faktu, że jeśli się da do 11 o odpowiedź, załączę również wniosek z podpisami tych mieszkańców, którzy chcieliby mieć to centralne otrzymanie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Kolejna osoba, pan Wojciech Maćkowski, ale nieobecny. W związku z tym pani radna Patrycja Juszczyk, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, ja swój wniosek, ale zarówno wniosek mój i radnej Moniki Papin składamy na piśmie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pani radna Katarzyna Pils, pan Patryk Trybulec, nie wiem kto z państwa. Bardzo proszę o połowie, o dwoje.
Znaczy ja sobie pozwolę w imieniu swoim i kolegi profesora zgłosić trzy wnioski na ręce pana burmistrza. Prosiłabym o rozpatrzenie, jeżeli to jest możliwe, też to o podpisanie na piśmie. Pierwszy wniosek dotyczy utwardzenia drogi gruntowej tej Kłatowskiego, która prowadzi do kościoła świętego Wojciecha, bo tam stan tej drogi jest po prostu no, bardzo zły, tam się nie da przejść, po prostu suwą na głębo, opadam deszczu i a to dopiero po prostu podjechać tam jakimś pojazdem, mieszkańcy też parkują swoje samochody na końcu tej drogi, także jeżeli by pan również mógł odpisać, to byłaby wdzięczna, byłaby wdzięczna. Drugi wniosek, chcieliśmy się zwrócić z prośbą o rozwiązanie kwestii dojazdu oraz takiego bezpiecznego dojścia tam do szkoły podstawowej numer 3, bo na dzień dzisiejszy to my dokładnie nie wiemy, czy jest to chodnik, czy jest to droga. Tam są też, no jest po prostu trudno tam dojechać, tam jest też zakaz, prawda? Trudno jest dojechać, trudno jest przejść, tam niektórzy właśnie jeżdżą, nie patrzą na dzieci, które przy rodzicach. No tak, ale jeżeli byśmy mogli prosić o tutaj jakąś, nie wiem, jakiś pomysł.
Czyli po 30 latach wreszcie to zrobić.
Tak.
50. Od młodzi już
burmistrza. Trzeci wniosek, który też wspólnie zgłaszamy, to chcielibyśmy prosić o oświetlenie albo doświetlenie placu zabaw przy ulicy Składkowskiego. Bo ja załączę mapę do wniosku. Jest przy kościele i przy blokach 26, 17, 15 i 13. Tam jest plac zabaw dla dzieci i tam jest taki główny chodnik, który prowadzi
przed osiedlem kościoła świętego Wojciecha, tam nie ma ani jednej latarni i tam jest po prostu ciemno.
Spółdzielni, jeden i drugi.
Właśnie tak jeszcze zastanawialiśmy się, co tak jest z tym spółdzielni, bo to już jest troszeczkę przy kościele, więc
nie.
Tak, jeżeli pan burmistrz to uprzejmy, to prosiliśmy o odpisanie. Ja mam jeszcze swoich troszeczkę wniosków. Chciałabym się zapytać, znaczy mieszkańcy pytają się o ulicę Sienianowicką. Czy w najbliższym czasie planowane są jakieś działania związane z naprawą czy remontem nawierzchni na ulicy Sienianowickiej?
Czy już zrobiony jest?
Stan techniczny tej drogi jest
zrobiony.
Zrobiony
jest.
Tam są dziury, te dziury są łatane. Tam teraz, bo ja tam byłam, na zdjęcia robiłam, chciałam też załączyć zdjęcia. No, wygląda to niezbyt ładnie. Słucham? Dziś jest czwartek, poniedziałek.
Jest zrobiony, no, na pewno.
Mogę odpowiedzieć na bieżąco. Tak. Staramy się uzupełniać wszystkie braki wiedzy. Oczywiście liczy się to, czy to są wyrwy, które spowodują za chwilę uszkodzenie auta, czy to są
mniejsze. Są to takie duże wyrwy.
Uzupełniamy to na bieżąco, jak będziemy, bo Państwo zgłasza się to do nas mieszkańców również. Staramy się wykonywać to na bieżąco. Ale oczywiście, jak skończymy te najbardziej możliwe punkty w mieście, będziemy się przymierzali do napraw tam, gdzie to będzie możliwe. Natomiast jeżeli chodzi o samo miejsce Świętowicko, remontu tej ulicy nie mamy
przewidziane.
Dziękuję bardzo.
Ja tylko dodam, że ta Siemianowicka jest przedłużeniem ulicy, która będzie obwodnicą tej ulicy. Gdzieś na tych planach mamy, jak będzie robiona ta obwodnica, to również ta Siemianowicka. I powiem szczerze, ona gdzieś tam z tyłu głowy nam też mamy miejsce remont, dlatego że tam powstanie nowe osiedle i chcielibyśmy zrobione być może również na naszych terenach te osiedla by powstawały. Także mam to w pamięci ten temat i jeżeli by się okazało, że nie damy rady tej obwodnicy robić, to być może przebijmy w planie jeszcze tej kadencji tą Siemianowicką, żeby przynajmniej dojazd do tych nowych osiedli był na odpowiednim poziomie. Bo wiem, że ona jest oczywiście w ciężkim stanie.
Właśnie w ciężkim stanie, tak jak mówili mieszkańcy, prosili zapytać się, czy tylko te remonty cząstkowe wchodzą tutaj w grę, czy przewidziany jest gdzieś w późniejszych latach remont właśnie całej tej nawierzchni. Drugi wniosek dotyczy możliwości doświetlenia odcinka, to są piaski i tam jest takie miejsce na ulicy Wiosennej, ze skrzyżowaniem z ulicą Spacerową, tam jest siedziba firmy Interhandler i części spacerowej w rejonie Esprit, spółki ZO do ulicy Zamiejskiej i tam mieszkańcy zgłaszali, że tam jest bardzo ciemno, tam świecą tylko te lampy gdzieś z tych całych zakładów, natomiast no, zgłaszali, że boją się tam po prostu jeździć i boją się tam przewrócić. Ja tam też byłam zobaczyć po zmroku i jest tam rzeczywiście ciemno.
Bardzo proszę.
W tej chwili robimy taką analizę całego oświetlenia w mieście i możliwości wymiany oświetlenia na bardziej oszczędne, również te miejsca, które będą wymagały oświetlenia. Mamy tam na to przewidziane środki unijne. Także dziękuję za tą informację. Piszemy to gdzieś tam też może w jakimś planie naszych działań, jak pozyskamy te środki, przewidzimy również doświetlenie tego rejonu.
Dziękuję.
Panie burmistrzu, cały ten odcinek ulicy Wiosennej, który prowadzi do Wiejskiej, to jest tam gdzieś od momentu skrzyżowania z ulicą Letnią. Tam w ogóle nie ma latarni i tam jest po prostu ciemno. Ja tam mam samochodem i...
Tak. A teraz jest szczególna potrzeba, bo tam teraz buduje się to osiedle i to osiedle na Jastrzębiu prawdopodobnie by się odbudowało jeszcze dalej. Także mam świadomość, że tam nie było nic i to jakoś tak bardzo nie przeszkadzało. Natomiast w tej chwili będzie istniała taka potrzeba i dlatego mówię, że na pewno to będziemy gdzieś na naszych planiach uwzględniać.
Chciałam tylko powiedzieć, że w ramach tego audytu, który zleciliśmy i myślę, że w połowie kwietnia powinniśmy już mieć gotowe dane po mnie, żeby go opracowanie. W połowie kwietnia. On nam da odpowiedź i pokaże nam właśnie takie miejsce, gdzie Państwo sygnalizujecie, powiedzmy wycinkowo,
jedną wizję, drugą. Myślimy, że dostając kompleksowy obraz, gdzie należałoby zainwestować, ile nas to będzie kosztowało i czy będziemy mogli to zrobić. Na podstawie tego audytu będziemy mogli z Państwem już rozmawiać o, z naszej strony, o konkretnych stwierdzonych przypadkach, ulicach, miejsc.
Dobrze, ja mam jeszcze kolejny wniosek, pozwolę sobie go odczytać. No. Sprawa dotyczy Jałowca Sawińskiego. To jest... jest on żywicielem choroby, bo ja to się dowiedziałam od panów, którzy przyszli do mnie na dyżur i też musiałam poszukać troszeczkę w internecie, żeby dowiedzieć się, o co chodzi. A mianowicie mieszkańcy tutaj osiedla Piłsudskiego zwracają się z prośbą o wycinkę albo karczowanie zakażonych krzewów Jałowca Sawińskiego, bo jest on żywicielem choroby rdzy gruszy. I tych zakażeń tej gruszy dokonują zarodniki, które są wytwarzane na pędach właśnie tego jałowca na wiosnę. I te zarodniki z tych jałowców, one przenoszą się na odległość nawet 1 km i powodują właśnie zakażenia tych grusz. I tutaj panowie, głównie też działkowcy, prosili, żeby państwo tutaj, Urząd Miasta, czy Ochrona Środowiska, zwróciła uwagę właśnie na te zakażone jałowce Sawińskiego. No, ponieważ jest on takim żywicielem pośrednim tej choroby, żeby unikać też zasadzania tych jałowców gdzieś w pobliżu działek czy w pobliżu właśnie gruszy. I jeszcze jedna sprawa, jeżeli też można byłoby się przyjrzeć jemiołom, która gdzieś tam rośnie na drzewach i one też są półpasożytem i one właśnie powodują osłabienie drzew i co prowadzi właśnie do wymierania tych drzew, do usychania. Także taka tutaj prośba. Kolejny wniosek. Ja wiem, ale panowie mi tutaj zwrócili uwagę, że...
A gdzie się będę całować? No, nie mogę, nie miał.
Że jeżeli będzie za dużo tej jemioły, to trzeba, na przykład drzewa zaczną chorować i
to gdzie się będę całować?
Też czytała pani radny, drzewa zaczną chorować i wtedy po prostu nie będziemy mieli drzewa przerwać.
W naszym mieście mam takie problemy.
Ale jak bez jemioły, bez miłości?
No właśnie. Nie ma przyzwolenia społecznego, jak tutaj na po tej grupie dzisiaj. Kolejne pytania to są pytania mieszkańców osiedla Piłsudskiego po naszym spotkaniu w Szkole Podstawowej nr 3. Mianowicie mieszkańcy prosili mnie, żeby pan burmistrz był uprzejmy udostępnić taki harmonogram prac, jaki będzie, który będzie pan burmistrz realizował zgodnie z projektem. Chodzi tam o zagospodarowanie tych terenów zielonych. Chcieliby mieszkańcy wiedzieć, jak to będzie, w którym roku będzie, co robione, że tak
w przyszłym, żeś mówił.
Ale mamy przecież w naszym wieloletniej prognozie.
No właśnie, poza parkingami, tak? Dobrze.
Nie będziemy dyskutować, bo wiem, że wielu mieszkańców nie chce, była pani, jeżeli można. Była pani prezes spółdzielni, która mówi, że wielu mieszkańców jest tam przeciwna. Natomiast ja parkingi tam wprowadziłem na życzenie też niektórych mieszkańców, także pewno jak zanim przystąpimy do jakiegokolwiek budowy parkingu, to najpierw zrobimy konsultacje z mieszkańcami. Bo to jest dla nas taki dodatkowy wydatek, którego myśmy zawarli się ponieść, ale wydawało nam się, że potrzebne jest. Także jeżeli chodzi o parkingi, skonsultujemy z każdym budynkiem, gdzie one były zaprojektowane, ale na pewno w tym roku. Chcemy wykonać maksymalnie dużo z tych elementów właśnie związanych z zagospodarowaniem tego parku pod kątem sportowo-rekreacyjnym.
Czyli mogę uspokoić mieszkańców?
Tak, że żadnego parkingu nie ruszymy bez konsultacji z danym budynkiem i na pewno nie będziemy tego konsultować w tym roku, bo tego na co nie zrobimy, jeżeli to dopiero w przyszłym roku po konsultacjach mieszkańców.
Dobrze. To jeszcze do tego projektu zagospodarowania terenów zielonych dwóch panów zgłosiło się do mnie z wnioskiem. aby pan burmistrz pomyślał o ogrodzeniu terenu placu zabaw, jeżeli tam przewidywana jest jakaś piaskownica większa dla dzieci, bo podejrzewam, że chyba tak, prawda, z tego projektu tam wynikało, że będzie tam plac zabaw, więc nie mam, że będzie tam piaskownica, więc tutaj panowie prosili, żeby ogrodzić tą piaskownicę jakimś takim płotkiem, żeby zapobiegać rzeczywiście załatwianiu się psów czy tam kotów. Jeszcze mam takie dwa wnioski, takie malutkie, ponieważ chciałabym tylko zgłosić, nie wiem, podejrzewam, że jest to lampa tauronowska, ale przy 14T na 35-lecia ta lampa od dłuższego czasu nie świeci, więc... 35-lecia 14T, prawda?
Spółdzielnia.
Prawda, dobrze. I ostatnią taką rzeczą, o którą poprosili mnie mieszkańcy na jednym ze spotkań, to prośba o rozważenie ustawienia czy otwarcia toalet publicznych w Czebaci. Jakichś newralgicznych punktów. Dobrze, to wszystko. Dziękuję.
Pan radny Włodzimierz Jaros.
To tam.
Ja mam takie prośbę mieszkańców, aby rozważyć możliwość zamontowania w placówkach oświatowych na terenie miasta szkoli takich stojaków rowerowych. Chodzi o uczniów szkół podstawowych, ostatnich klas szkół gimnazjalnych, ponieważ oni mają kartę rowerową, a mieszkają tam już trochę znaczna do szkół. I gdyby była możliwość, to nie chodzi o jakieś tam wielkie środki. Doczytałem się, że jest taki program, projekt rowerowa szkoła, z której można by było część funduszy też jakiś pozyskać. Tylko to mówię specjalnie, pewnie na najprawdopodobniej trzeba zrobić jakieś rozeznanie w szkole, ile osób byłoby ewentualnie chętnych. To chodzi może o 5-6 stanowisk, tylko żeby mogli zjechać tym rowerem.
No po co pisać?
Podaż odpowiem, będzie setki stanowisk w całym mieście, tylko zgodnie z projektem, który będziemy realizować, budowy tras rowerowych w całym mieście i jak tak domniemam, do każdej szkoły będzie dojazd ścieżką rowerową. Przy każdych ścieżkach rowerowych będą i miejsca postojowe, jak również wypuszczalnie rowerów. Będzie to w jednym stylu, wyglądało na jakąś taką przygotowaną ciągłość działań w tym zakresie. Także prosiłbym pana radnego, żeby przekazać, że będzie to w tym całym przedsięwzięciu zaprojektowane i sądzę, że do wszystkich szkół dojazd będzie zaplanowany. W tej chwili jesteśmy przed momentem projektowania. Aktualnie koncepcję projektową przygotowuje powiat dla całego powiatu, również dla naszego miasta. Jak ta koncepcja powstanie, nie wiem, w pierwszym półroczu na pewno ona powstanie, to wtedy zlecamy już projekt taki szczegółowy dla naszego miasta. No i tam na pewno będą zaprojektowane wszystkie te elementy, które są potrzebne do tego, żeby parkować rower. Jak Państwo zauważyli, takie elementy już pokazały się przy Urzędzie Miasta, przy Placu Konstytucji, tutaj również na Parku Kościuszki i będzie to w całym mieście. Dziękuję uprzejmie.
To ja sobie teraz pozwolę ruszyć głosu z tym, że nic nie napiszmy, dwie prośby, jedno sprostowanie. Pierwsze dotyczy, ja już zgłaszałam to, może nie interpelację, tylko też prośbę o zamieszczenie w Echo Czeladzi wizerunków tych naszych dzielnicowych.
Będzie?
Bo ja rozmawiam.
Na następnym.
Na najbliższym.
To super.
Aha, jeszcze zmieniamy. Ja już miało być było przygotowane, bo ja akceptowałem to i cieszyłem się, także jeżeli nie, bo pan na pewno będzie następny.
Bo rozmawiałam z szefem panów dzielnicowych i powiedział mi, że nie ma żadnego problemu, jakby, że będę składał taką deklarację. No ja jeszcze nie powiedziałam, ale się skończyło. I teraz druga prośba. Podejrzewam, że to będzie, ale tylko chcę się upewnić, czy w tego czeladzi będą terminy przyjmowania tych plików. Bo to jest na 4.18.
Już są dzisiaj w internecie.
A EW nie będzie?
Nie,
sprawę, no jest często tej mojej ulicy, jak ja ją nazywam równoległej. Ponieważ, no już tak jak mówiłam, dojdzie tam kiedyś do takiej sytuacji wypadkowej. Mianowicie jest dwukierunek w tej pierwszej części. a po lewej stronie, w dalszym ciągu, są miejsca postojowe. I w momencie, kiedy ktoś wyjeżdża, a miałem już takie sytuacje, z osiedla, z Edenu, spotykają się i stoi trzeci duży bus, duży minimum. Ja już to zgłosiłam do pana komendanta, już nie czekając na sesję, że on się temu przyjrzy, bo jak tam panuje reguła prawej strony, ja nie pamiętam, i teraz nie wiem, na przykład, czy wyjazd od skrzyżowania, tam nie ma znaczenia tego skrzyżowania, a ja już do tego dotarłam. No, czy nie można by tego fragmentu po prostu, nie wiem, sfrezować, nie wiem, coś zrobić z tym?
Oczywiście, że można, właściwie zakładaliśmy, że tak się stanie, natomiast chcieliby też zobaczyć, czy rzeczywiście, bo są sugestie, żeby mimo tych parkujących samochodów puścić tam nie dwa kierunki. Ale pani radna potwierdza, że jednak to jest nie do zrealizowania. No i wobec tego będziemy starali się na te miejsca zlikwidować, bo rzeczywiście gdzieś tam innych jest pod ostatnie są. A jak pan to przyjmujemy do wiadomości i postaramy się to
zrealizować. Jeszcze ostatnia sprawa, to ja może trochę bardziej do Kasi zwrócę. Kasia, drogę przy kościele, ja już szartą kadencję raczej. Dlatego, że wytłumaczono, to jest koszt, ja już weszłam w te koszty, to jest około 400 tysięcy. W momencie, kiedy my planujemy jednak to rozwiązanie tej obwodnicy osiedla Piłsudskiego, to nie miałoby sensu robić tej ulicy, ponosić dwukrotnie kosztów. Natomiast Kasia, bo nie słyszałem, bo na tym spotkaniu pan burmistrz mówił, że jeżeli będziemy realizować ten projekt, to również zagospodarujemy w końcu tą drogę, bo ona to obejmuje. Dlatego tu jestem pełna optymizmu, jakkolwiek zawsze jeden z naszych kolegów mówi, że jak z karawaną zwłoki wypadają, to trzeba trochę zrobić. Nie, wstrzymajmy się jeszcze troszeczkę i zobaczymy, jak to będzie dalej.
Ale pani radna raczej nie sugerowała wypłacenia, tylko wyrównania.
Tak, ja sugerowałam wypłacenia na początku, tylko chciałabym też poprosić o na dzień dzisiejszy, żeby tam były dziury po prostu w jakiś sposób, nie wiem,
zalane,
bo tam się...
Drogi gruntowe zawsze po zimie wypłukają się przy podeszwie, także wszędzie, gdzie są drogi gruntowe, staramy się teraz te dziury wyrównywać i na pewno tam również to zrobimy, a rzeczywiście potwierdzam to, co mówi pani pani przewodnicząca, że tam będzie to jednak zagospodarowanie, tam jest też przewidziany duży parking docelowo, więc ten teren też będzie zagospodarowany i tym przeznaczenie niż droga. Także drogi na pewno nie będziemy robić, ale póki co będziemy starali się na tyle tam utwardzić, żeby można było tam dojeżdżać.
Dziękuję bardzo. Ja się spóźniłam 2 minuty, zapomniałam po prostu. Bardzo proszę. Proszę później podejść do pisarza.
Chodzi mi o park między osiedlem Musiałak a 21 listopada. To jest ten stary park. Tam jesienią w ogóle nie zebrane liście. I one po prostu zalegają naprawdę bardzo długą warstwą. I teraz zaczyna się wiosna. Dzieci tam po prostu zaczynają wchodzić. I po prostu było możliwość usunięcia tych liści, bo one po prostu zalegają nie zniszczą, bo nie trzeba fizycznie po prostu chyba postrzegać, bo trawa podejrzewa przed taką, bo tam są jednak stare, wieloletnie drzewa, bo liście jest naprawdę ogromna masa. Gdybym miała pan poprosić,
ja tylko powiem, że nic nie tak ładnie nie były utrzymane, jak będą w tym roku utrzymane. W tym roku już było znakomicie, a w tym roku będzie jeszcze lepiej. Natomiast w przypadku niektórych parków właśnie poprzedni dyrektor się nie przekonywał, że przy pierwszym poszeniu oni to koszą taką pośrednią, która przy okazji miele te liście i jakby tam już jest specyficzna sytuacja, że ta trawa się nie przebije, więc może ja tam podjadę, zobaczę, jeżeli tak jest, to na pewno wrócimy, bo też mi zależy, żeby ta trawa tam wyrosła i żeby było co kosić.
Dziękuję bardzo. Ja sobie też pozwolę tak króciutko. Chciałabym panie burmistrzu zgłosić wniosek dotyczący ogólnie, myślę, że wszyscy radni mamy ten sam problem, sprzątanie miasta, takie naprawdę porządnie. Mam nadzieję, że będziemy to robić sukcesywnie, to będzie ten porządek. Wiemy, że taka troska burmistrza o porządkowanie miasta jest, ale to cały czas jeszcze nie jest tak, jakbyśmy chcieli. Ja zgłaszałam panu burmistrzowi takim
taki, na taki dół, który są butelki po alkoholu, to jest przy między ulicą Spacerową a ulicą 27 stycznia. To jest teren spółdzielni oczywiście. No nie ma koszy, w związku z tym te butelki tam było około 20 butelek już ostatnio, po sobotę, więc jakby mogła straż miejska, czy właściciela no, terenu zobligować do sprzątania tych terenów, bo one tak sobie tam po prostu są, tam sporo przechodzi i nie wygląda to estetycznie. Także druga rzecz, jest takie czuwanie, nadzór nad tymi pracami, które są związane z instalacją gazową na osiedlu Dziekana, to też oczywiście teren spółdzielni, ale problem jest taki, żebyśmy po prostu dopilnowali, żeby, bo wygląda strasznie, to mamy nadzieję, że te prace zostaną dokończone i zostanie ten teren uporządkowany, no, ale na razie są wykopy. Tam, gdzie były, posiana była trawa, były te zieleńce przychodnika, one są niestety przekopane i nie jest tutaj wysiana trawa, więc to jest zagrabione, ale takie no, te połacie czarne zostały, jeżeli zostanie posiana, to tak to będzie pewnie wyglądać. I kolejna rzecz, o którą bym chciała prosić, to jest o zagospodarowanie takiego skweru przy ulicy Spacerowej, między ulicą Spacerową a Blokami, na wysokości szkoły podstawowej numer 7, nowego pomnika szkoły. Ten skwer, jeżeli można byłoby, tam jakimiś kwiatami, to jest takie naprawdę smutne miejsce. Są tam roki, dużo starszych osób mieszka, przyjemnie byłoby, jakby ten teren był tak bardziej zagospodarowany. Tam
Vis-a-vis szkoły.
To jest taki nieduży skwer, to jest nasz teren. Tam została wycięta ostatnio ta wierzba płacząca, to drzewo, które tak opuszczało konary na tą alejkę, zostało to drzewo wycięte. Natomiast teren jest niezagospodarowany, no i zazwyczaj, jeżeli niezagospodarowany, to później zaśmiecony. I byłaby też ogromna prośba, ja wiem, że pan burmistrz o tym wspominał na poprzedniej sesji, że będą uzupełniane kosze w mieście. Przy tej alejce, ja myślę, że ten bałagan cały jest z tego, że tam nie ma wzdłuż całej tej alejki ani jednego kosza. I to po prostu ktoś przechodzi do dzieci, nie ma. Proszę? Oczywiście. No tam.
Wzdłuż spacerowej.
I tam nie ma żadnego kosza. Od początku, jak praktycznie od ulicy Krótkiej aż do ulicy Nowopogońskiej nie ma kosza. Przydałoby się też doraźnie jeden, dwa kosze, żebyśmy mogli po prostu mieszkańcy wyrzucają to, co mają wyrzucić po prostu na ulicę. Aha, jeszcze jedna rzecz.
Słowo, tam jak dużych nakładów na tą część zieloną nie będziemy chcieli tam dodać, bo nie chcemy tam spacerować.
Dlatego ja nie proszę o żadne jakieś, no chodzi o zagospodarowanie. Na tyle, że tam będzie tak porządnie wyprawiony, będzie trawa, może nie wiem, jakiś klombik, troszkę kwiatów, będzie po prostu no, przyjemnie, ładnie. A to są też takie rzeczy, które na kwiaty nasadzamy co roku, więc to nie jest jakaś inwestycja, którą trzeba dużo pieniędzy wydać i później po prostu zniszczyć. Więc myślę, że gdyby się udało w jakimś tam niewielkim stopniu ten teren troszkę zagospodarować. I jeszcze jedna rzecz, no teren jak w innych miejscach, teren przy ulicy Wyspiańskiego, na Piaskach, przy kościele, przed kościołem, między ulicą Orzeszkową a kościołem.
Ja zgłosiłem to w interpelacji, napisałem. Tak,
no to jest też, mnie też zgłaszali ten problem, to pozwolę sobie dokończyć, a powielamy tematy, bo blisko nasze okręgi się mieszczą. Tam mieszkańcy prosili, no wiadomo, chodnik jest na terenie kościoła, nie możemy sobie pozwolić zrobić, no bo to jest inny właściciel, ale prosili chociaż, nie wiem, kilka płyt, także czekając na przystanku busa, który się tam zatrzymuje, oni po prostu albo stoją na tym krawężniku i trawie, albo stoją na ulicy. Po drugiej stronie ulicy nie da się też czekać na ten bus, bo tam jest znowu przedzielony pasem zieleni
i wysokim
krawężnikiem. Więc to jest tak niedogodne miejsce, a z tego busa korzysta naprawdę dużo osób jeżdżących. Tam jest przystanek, tak. Przed kościołem, między Orzeszkową a kościołem jest przy ulicy. No, tak naprawdę go nie widać, bo tak powiedziałam, trzeba stać na tym
terenie. Tylko to powiem, jedna.
Bardzo proszę.
To ja tylko nawiążę, bo napisałem oczywiście w formie, ale to nie jest teren parafii, to jest teren miejski. I właśnie ja napisałem wniosek o to, żeby zastanowić się nad zagospodarowaniem tego terenu, bo mieszkańcy podnosili tą kwestię w trakcie spotkania, które żeśmy mieli z mieszkańcami. że w tej chwili tak naprawdę ten teren jest przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego oraz małą architekturę taką dostosowawczą. Można było zastanowić się nad tym, w jaki sposób tam zagospodarować ten teren. Nie tylko i wyłącznie pod kwestię budownictwa mieszkaniowego, ale również jakiś, nie wiem, mały skwer. Połączyć również to z tym, co mówi pani przewodnicząca, czyli jaka jest zatoczka właśnie dla tego busa, ewentualnie obniżenie chodników, no i troszkę zieleni, tak? Bo tylko i wyłącznie to dopuszcza plan zagospodarowania przestrzennego. Plus jeszcze jest jeden problem, polegający na tym, że kościół jest na takim dość dużym wzniesieniu. Jest opad tego terenu, więc tak jak mówię, wydaje mi się, że powinniśmy to rozpatrzeć kompleksowo. Nie pojedynczo, tylko kompleksowo zastanowić się, jak ten teren zagospodarować. To też zgłosiłem w pracy.
Dziękuję.
Nie, nasz, miejski.
Tam, bo ten teren to jest ten tak zwany...
Gdzie pana Trzybę, Brazylia.
Na którym ostatnio był zgłoszony projekt do budżetu obywatelskiego, ten wybieg dla psów. I to się tak łączy z tym terenem kościelnym. Zresztą ten temat był poruszany dosyć często, bo jeszcze w poprzedniej kadencji mieszkańcy też zgłaszali potrzebę chodnika do kościoła. No, tylko to już jest na terenie kościoła. Z tego co wiemy, ksiądz może byłby zainteresowany i to może jakieś rozmowy, ale to jest też taki teren, gdzie po drugiej stronie mamy pas zieleni i dopiero jest chodnik i na drugą stronę przechodzi się tak naprawdę na ten taki zielony teren, błoto.
Ja dopowiem w takim razie, bo też takie rozmowy prowadziłem z proboszczem parafii świętych Archaniołów, więc tak jak mówię, no, przy tej okazji można by było rozpoznać temat. Natomiast wstępnie była taka deklaracja, aby przekazać ten teren na rzecz miasta. I wtedy z przeznaczeniem na przykład na parking.
Tak?
Natomiast tak jak mówię, no, to jest kwestia rozważenia. Mnie bardziej chodzi o ten teren graniczący z terenem parafii. I widzę, wydaje mi się, że to w pierwszej kolejności powinniśmy zorganizować, natomiast co do tego drugiego tematu oczywiście można rozpoznać. Dziękuję bardzo.
Ja powiem tak, parkingi myślę, że niekoniecznie tam są potrzebne, bo tam jest duży, ogromny parking.
Powyżej.
Nie ma powyżej. No trudno, żeby w każdym miejscu robić parking. Ten parking jest, on jest niewykorzystany. Chodnik jest potrzebny, natomiast parking uważam niekoniecznie. Po prostu mieliśmy kolejny parking w tym samym miejscu i pewnie będzie
głosujmy.
Pusty.
Nie, żartuję. Dlatego mówię, rozważam.
Każdy z nas chce mieć parking pod swoimi drzwiami, oknami, no ale tak się nie da, no bo po prostu nie ma takiej możliwości. A tam jest bardzo duży parking. Tam jest większy problem, o czym rozmawialiśmy przy przedszkolu na Polskiej, gdzie nie ma tego dojazdu, znaczy podjazdu, że można zatrzymać samochód, zaprowadzając dzieci do przedszkola. Więc to jest jakby przedłużenie, a to jest, ten teren może nie do końca jest tak zagospodarowany. Też tam niewiele też się wcześniej działo.
Znaczy, ja myślę, że musimy do tematu podejść kompleksowo. Tak? Czyli nie pojedyncze małe działania, tylko zaplanować to w dłuższym czasie, ale zamknąć kompleksowo.
Ale jeżeli można było prosić, bo tak jak pan przewodniczący powiedział, takie większe działania, długoterminowe oczywiście, ale tam jeżeli można by kilka takich płyt położyć, bo tam te panie prosiły, żeby po prostu tam się nie da.
Na tym się to, jeżeli chodzi o ten przystanek, to na pewno doraźnie możemy zrobić.
Doraźnie chociaż.
To musimy przygotować na przyszły rok, czy na przyszły rok, żeby się ten teren wyprodukować, bo tam faktycznie było kamienne osiedle, więc cały ten teren musimy jakoś na to sprawdzić.
Dziękuję bardzo. To wszystko. Pan radny Kowal.
Pani burmistrz, żeby nazwała się teraz taka rozmowa na koniec. Jest to teraz pole do popisu dla pana burmistrza, żeby mógł pogodzić te dwa tematy i podjąć odważną i rozmaczą decyzję, jak zareagować. A jeszcze wracając do przed SP7, pani przewodnicząca wspomniała o tym trawniku. Chciałbym, że tam jest to spodem taka plastikowa siatka rozłożona na całej powierzchni, że to nie jest trawa stricte sensu wolno rosnąca, tylko ona była w jakiś tam sposób wzmacniana takimi plastikowymi siatkami, więc to jest jakiś tam problem techniczny z tego, co kojarzę. I ostatnia rzecz, chciałem się tylko zapytać, czy tam już jakiś kosztorys, czy zakres pracy, czyli właśnie o całym rozwiązaniu całej ulicy spacerowej.
Dziękuję bardzo za to, że widzimy.
Bardzo proszę.
Proszę Państwa, króciutko do Rady wpłynęły pisma. Jest manifest. Przepraszam bardzo, bardzo proszę.
Ponieważ na ostatniej komisji składałem taki wniosek mieszkańców dotyczący wykupu tego pociętego drzewa przy ulicy Kompatentów i jeszcze tam jest jakiś wykup, mógłby być przy ulicy Wojkowickiej. Z tego co ja otrzymałem w sensie z przedsiębiorstwa, to powiedzieli mi, że parę osób, parę rodzin otrzymało to w sposób darmowy z MOPS-u. Natomiast pan burmistrz chciałby to sprzedać w tak zwanej formie całościowej, no i byłyby z tego razem jakieś pieniądze. Ja osobiście uważam, że przed osobą, która by to chciała kupić, bo jeżeli kupi, to też by chciała na tym zarobić, żeby po prostu najpierw spróbować rozsprzedać mieszkańcom ze względu na to, że no to jest nasz suweren przecież i oni są w pierwszej kolejności poza kolejnością. Natomiast jeżeli popatrzymy na to inaczej, to nie można mówić, że w jakimś tam przedsiębiorstwie u nas, no, że to będzie faktycznie obciążenie dla tego przedsiębiorstwa, w sensie, że to będzie musiał ważyć, sprzedawać, rozliczać i tak dalej, i tak dalej. Według mnie to drzewo, które jest, jeżeli nie rozsprzeda się w sposób taki czy inny, wtedy może jeszcze ktoś inny to kupić, ale powinniśmy mieć przede wszystkim na myśli naszej mieszkańców.
Bardzo proszę Panie Burmistrz, bo ja myślę, że zaraz jest to wyjaśnić.
Chciałam powiedzieć bardzo radnemu wszystkim Państwu, że jesteśmy na etapie już końcowym pracy nad zmianą zarządzenia Pana Burmistrza w sprawie gospodarki drewna. Jak Państwo wiecie, do dnia dzisiejszego obowiązuje zarządzenie burmistrza z roku, bodajże się pamiętam, 2014, które reguluje sprawy związane z wycinką drzew, składowaniem drewna, jego przygotowaniem właśnie dla osób przede wszystkim korzystających z pomocy MOPS-u. Jest to w tej chwili funkcjonuje na tej zasadzie, że jeżeli osoba korzystająca z pomocy MOPS-u dostaje zaświadczenie, z tym zaświadczeniem umawia się z pracownikiem, który przyjeżdża, bo my tam nie mamy stałej obsady od godziny 7 do 15, tylko pracownik MZGK przyjeżdża na to składowisko i wydaje drewno, może jest odpowiednio pocięte, przygotowane. Ta osoba może to drewno sobie zabrać. Mam dowodowo na to również sytuację, że w trakcie odbierania tego drewna dochodzi do tak zwanej wymiany barterowej. Nie wiem, nie śledziłam tego, na co się to drewno zamienia, nie jest to istotne. Uznając, że jest to zarządzenie niedoskonałe, nie daje nam pełnego poczucia bezpieczeństwa, jeżeli chodzi o gospodarkę tym drewnem. Jak Państwo wiecie, mamy tam i drzewa wycinane zdrowe, bo muszą być wycięte, jeżeli realizujemy jakąś inwestycję, ale mamy również drzewa, które muszą być wycięte, ponieważ są spróchniałe, grożą bywałym uszkodzeniem życia bądź wręcz zagrażają ludziom. W związku z tym jest to różny rodzaj drewna. Ustaliliśmy w tej chwili, że przygotowując to nowe zarządzenie, że to drewno będzie odpowiednio selekcjonowane, przede wszystkim wyceniane. Będzie wyceniane na podstawie tabel, które funkcjonują w wojewódzkich zarządach nadleśnictwa. Także będzie to informacja wiarygodna, na podstawie której będziemy my wyceniali to drewno, tam gdzie będą przypadki drewna tak zwanego pierwszego gatunku, które będzie stricte drewnem nieopałowym. Będziemy się posiłkować wyceną dendrologów. Na tej podstawie będzie się odbywała supermerytury. Część będzie do sprzedaży i będzie mógł nabyć każdy, bo cena będzie przynajmniej zgodnie z cennikami, a pozostała część tego drewna przeznaczona cele opałowe będzie tak jak w tej chwili udostępniana osobom, które będą takiej pomocy potrzebować.
Dziękuję bardzo. Tylko dodam, że suweren taki skromniejszy przez MOPS
nie chcę brać tego drzewa, bo jest za duży kawałek, chciałbym je rąbać.
Ja wiem, ale proszę pana, możemy po południu się tam wynająć i pociągniemy ich tak, żeby posłowie jako tak, żeby wtedy odebrali, jeżeli ktoś by chciał jeszcze zaraz założyć.
Jeszcze sprzedają. Ten produkt przerobiony.
Natomiast mnie tylko chodzi o taką rzecz, że ponieważ ludzie się zgłaszają, że chcieliby wykupić sobie tam, jak się to mówi, po kubiku i zapłacą za to. Natomiast to, co Państwo mówicie, że tam większość osób otrzymało, nie to, że dostali to, ale więc się przysługuje. Oczywiście nie otrzymali tak posiłpanych, żeby były równe kwadraty i prostokąty. To jest zupełnie inna sprawa. Dlatego tak zawsze wychodzę z założenia, że wartość ma tylko to, co ma jakąś cenę. Jeżeli coś nie ma ceny, nigdy nie będzie wartość. Tylko prosiłbym o termin, kiedy ci ludzie, którzy dzwonią, że można pojechać, kiedy oni mogli ewentualnie żeby mogli dowiedzieć się na takiej zasadzie.
Panie Szokie, jeśli mogę, mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu na podpisach zaraz mogę tutaj tego zarządzenia. Ja chcę to pomysłu, bo to jest wyszczynkać. Moje wystawy poproszę również na stronach internetowych, na stronie naszego wydziału i myślę, że również w EWU.
Jeżeli chodzi o internet, to jak najbardziej, ale to nie dla tych ludzi, o których ja mówię, dlatego że to są ludzie starsi. Natomiast EWU Czeladzi jest bardzo wiarygodny, wiarodajny i czytelny.
Ale to już się rozchodzi się. Przywożą do mojej grażynki.
Dziękuję bardzo, że EWU jest od niedawna wiarygodne. Mieliśmy niedawno takie wątpliwości. Nie wiem, czy pan radny Marek Ocon już nie, tak?
To już nie było.
Dziękuję bardzo za zapytanie. O pani.
Kamil Pan zaś.
Chciałem zapytać, czy w związku z planowaną termomodernizacją 8 bądź 9 budynków przez CTB współpracowo została wykonana analiza
powierzchni.
Odpowiem oczywiście na piśmie, natomiast sądzę, że wiarę wykonana.
Nie chciałem się zapytać właśnie o to, czy pan radny ma problem nadal z ptaszkami. Konkretnie z jednym.
Odpowiem panu wiceprzewodniczącemu, że ostatnio nowego ptaszka, więc...
To współczuję.
Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego w sprawie nieważności uchwały dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Czelad w regionie ulic Kombatantów, Szpitalnej miasta Obi. Do Państwa Radnych jest Wojewoda Śląski,
stosował pismo dotyczące, jak co roku, złożenia oświadczeń, termin 30 kwietnia, przypominam. Proszę Państwa, prosiłabym, jeżeli można, o jak najszybsze składanie, wtedy możliwość, przed upływem tego terminu, jak ja dostaję te oświadczenia, możemy się jeszcze kontaktować, możecie Państwo złożyć ponownie. Po terminie już tylko i wyłącznie korekta do Urzędu Skarbowego, więc jest taka możliwość, jeżeli wcześniej są, to jest możliwość ewentualnych zgłoszenia Państwu uwag. Odpowiedź mamy z Departamentu Finansów, Ministerstwa Finansów, Departamentu Finansów Samorządu Terytorialnego. Chodzi o ewentualne ubytki w budżetach samorządu w związku z podniesieniem kwoty wolnej od podatku. Takie pisma wystosowaliśmy. Uchwały, tak. I mamy odpowiedź w tym zakresie. Wojewoda Śląski pyta o kategorię dróg gminnych. Mamy wskazanie odcinków dróg zaliczonych do kategorii drogi gminy, które były wcześniej o zmianie ustawy pozbawione tej kategorii uchwałą podjętą przez Radę. U nas takich dróg nie było. Mamy także złożone przez Wydział Finansowo-Budżetowy sprawozdanie z wykonania budżetu od stycznia do końca grudnia 2015 roku. Oddział terenowy w Opolu, Agencja Nieruchomości, się o wywieszenie na tablicy ogłoszeń w miejscu zwyczajowo przyjętym załączonego wykazu nieruchomości niezabudowanej przeznaczonej do dzierżawy. Sekretarz stanu, zastępca szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, także w tej samej sprawie, o której wspominałam wcześniej. Powiatowy inspektorat nadzoru budowlanego dotyczy odnalezienia dokumentacji technicznej wraz z pozwoleniem na budowę kanalizacji dojeżdżowej przy ulicy Powstańców Śląskich i Denelów. A to jest do pana radnego Kamila Kowalika. Mamy protest, ale to wszyscy wiedzą, chodzi o zespół szkół specjalnych w Czeladzi. Pismo, które było kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego przez pana Karola.
Tego pisma, bo ja też jestem jakby zobligowany przez Szanowną Radę do podjęcia działań. No, nie mówię, że to moja zasługa, ale może nie wszyscy Państwa wiedzą, że kuratorium jest nie wyraziło zgody na likwidację naszego zespołu szkół specjalnych i no, powiat ma prawo jeszcze się w ciągu 7 dni odwołać i z tego co na bieżąco wiem, w poniedziałek zarówno podejmuje decyzję, czy się będzie odwoływał, czy nie. No i mogą się odwoływać do ministerstwa jeszcze w tej sprawie, no ale raczej wszystko wskazuje na to, że ta szkoła przynajmniej w tym roku jest zlikwidowana. Także w jakimś sensie nasze zadanie i wniosek Państwa został zrealizowany. Oczywiście głównie dzięki kuratorowi, a myślę również dzięki temu, że starostwo w sposób nieprofesjonalny podeszło do realizacji tego zadania, co prawie szkoła, która było pozytywne.
Ale też z działaniem rodziców.
Dziękuję. Mamy pismo pana Karola Przewkowskiego z ulicy Przyjaźń w Będzinie. Pismo do wiadomości Rady, ale kierowane do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Jest to zażalenie. Prośba o zainteresowanie się tym, co dzieje się na nieruchomości dawnych zakładów Józefów przy ulicy Katowickiej. Tak jak powiedziałam, wszystkie te pisma są do wglądu, do zapoznania się. Państwo radni możecie z tymi materiałami oczywiście się zapoznać. Kolejna sesja Rady Miejskiej będzie w kwietniu i z tego co pamiętam, to jest to planowana, czyli ostatni czwartek miesiąca. Teraz spotkajmy się ze względu na to, że są święta, następny tydzień mamy już Wielki Czwartek i
ja się dzisiaj dowiedziałam, że
dzisiejsza sesja z takim wyprzedzeniem. Proszę Państwa, ja korzystając z okazji chciałam złożyć Państwu serdeczne życzenia. Chciałabym, żeby te święta Wielkiej Nocy były takim czasem, kiedy w gronie rodziny, w gronie najbliższych będziemy odpoczywać, przemyślimy sobie, zaplanujemy wiele różnych przedsięwzięć, zbliża się wiosna, więc też myślę, te pomysły i te życzenia, marzenia będą bardziej radosne, bardziej słoneczne. Życzę Państwu, żeby właśnie Państwa życie i Państwa grono bliskich było takie słoneczne, dobre i takie, które daje nadzieję, żebyśmy wszyscy mieli możliwość korzystania z tego dobra i z tej nadziei. Dziękuję bardzo.
W imieniu kierownictwa całego dołączę się do życzeń Pani Przewodniczącej. Również wszystkim Państwu życzę, żeby te święta były wspaniałe, spokojne, radosne. A żeby jeszcze były radośniejsze, to zapraszam w dzień świąteczny i przedświąteczny na rynek Starego Miasta, jak również na Piaskach. Będzie akcent taki upragniający jeszcze to święto, podkreślający, że to święto właśnie jest też fajne, takie jak Bożego Narodzenia. I mam nadzieję, że wiele atrakcji pozwoli znowu mieszkańcom cieszyć się, że nasze miasto będzie ładnie przystrojone i będzie proponowało ciekawe atrakcje. Także serdecznie zapraszam na rynek Starego Miasta i na Piaskach na plac Wianaja. Dziękuję.
Zamykam.